Dobry wieczór Państwu. Serdecznie Państwa witamy. Chciałem Państwa przeprosić w imieniu Marka Nowakowskiego. Obiecaliśmy Państwu dzisiaj temat, że będziemy mówili o Trumpie, Donaldzie Trumpie w oczach Władimira Putina. No ale Pan Marek Nowakowski zachorował i nie mógł przyjść, ale mamy w zastępstwie Pana Marka no, wspaniałego gościa, bardzo dziękujemy, że pani przyszła, a mianowicie a naszym gościem jest dr Magdalena Elgamari, która jest analityczką i wykładowczynią w Kolegium Civitas i analityczką, czy członkiem zespołu akademickiego Centrum Analiz Strategicznych w Akademii Sztuki Wojennej.
Zgadza się.
I proszę Państwa, temat, jaki sobie postanowiliśmy, że poruszymy, w takim razie, żeby zostały te oczy, to będą nie oczy Putina, w oczach Putina Trump, tylko Trump, Bliski Wschód oczami Donalda Trumpa. Dlaczego mi się wydaje, że to jest ważne? Dlatego, że Bliski Wschód, proszę mnie poprawiać od razu, jeśli się mylę, Bliski Wschód jest jednym z tych frontów, gdzie mocarstwa w tym nowym porządkowaniu świata się ścierają. Czy tak jest?
Jak najbardziej, dziękuję za zaproszenie. Tak. Dzień dobry, dobry wieczór Państwu. Bardzo się cieszę, że mogę dzisiaj się i wypowiedzieć, i też z Państwem tutaj podebatować. Natomiast tutaj wracając w ogóle do tematyki Bliskiego Wschodu, wydaje mi się, że zawsze z uwagi na to, że zajmuję się tym regionem i czy nazywamy go Afryka Północna i Bliski i Daleki Wschód, czy nazywamy go regionem MENA, czy nazywamy go MENA, Middle East, tak. Bez względu na akronimy, jest to na pewno jeden z najbardziej gorących regionów świata. Ja nie mówię tutaj o kwestiach klimatycznych, wręcz przeciwnie, chodzi tu o kwestie polityczne.
Jak spojrzymy na mapę, przepraszam,
tak, tak.
To on jest gorący z jakich powodów? Dlatego, że zasoby naturalne oczywiście.
Jak najbardziej. Arabia wodna. Saudyjska, nowoczesne miasta, tutaj kwestie wykorzystania nowoczesnych technologii.
Arabia Saudyjska, która jest królestwem takim, no, ale jednak no, jakimś, użyję słowa reżim, chociaż niechętnie.
Tak, i, trzeba uważać na terminologię.
Trzeba uważać, nie mam innego, przepraszam, ale królestwem troszkę autorytarnym, no i, ale jednocześnie ma plany tam
rozwojowo,
prawda, dla 2030 i tak dalej.
Tak. Tak. Tak, ale nie, bardzo, bardzo dobrze i ja też bardzo, że tak powiem, cieszę się, bo będziemy też i tutaj Państwo będziemy mogli razem dyskutować.
Pytania
proszę
też
pamiętać.
Będziemy odpowiadać na
pytania.
Tak,
jak najbardziej. Gorącym dlatego, że tak, wizję 2030 Królestwa Arabii Saudyjskiej, młodego księcia MBS-a, Mohameda bin Salmana, to nie tylko Arabia Saudyjska. Pamiętajmy, że tych wizji w krajach Bliskiego Wschodu jest też Kuwejt, jest też Oman, jest też Bahrain, ale jest też Egipt. I są w tym kraje, które są pod różnym protektoratem różnych krajów zewnętrznych, w tym też innych, nie arabskich, ale o tym zaraz. Natomiast mówiąc o tym, że są to gorące, gorące kraje, niektórzy używają sformułowania puszka Pandory. W zależności od tego, o jakiej wojnie na Bliskim Wschodzie mówimy, bardzo często i też spoglądając tak na mapę, wydaje nam się, że jest to i absolutnie wszystko. Więc z perspektywy Arabii Saudyjskiej jest ropa, ale właśnie trwają porozumienia w kontekście nowych technologii i porozumienia właśnie tutaj nie tylko nowego jedwabnego chińskiego szlaku, ale uzależnia się też Arabii Saudyjskiej od Stanów Zjednoczonych, ale jest w sąsiedni Jemen. Jemen targany wojną od 2011 roku, skonfliktowany. Dodatkowo mamy te bogate kraje arabskie, o których słyszymy bardzo mało. Oman, Bahrain, Katar i Kuwejt, które są graczami politycznymi w mniejszym wymiarze, Ale pamiętajmy, że są to bogate, nieskonfliktowane kraje arabskie Bliskiego Wschodu. Nad Arabią Saudyjską, oczywiście Irak, i tutaj ja bym się pokusiła o powrót przynajmniej dwóch dekad, żeby jeszcze nie dalej, czyli kraj skonfliktowany, targany bardzo różnymi problemami natury politycznej, ekonomicznej, społecznej, militarnej i klimatycznej, bo tutaj proszę pamiętać, że w Iraku są miejsca, które są pozbawione wody, które niegdyś zamieszkiwali ludzie. Są miasta, miasteczka, w których jeszcze dekadę temu zamieszkiwało od 35 do 50 tysięcy ludzi. Obecnie te miasta są wyschnięte. Nie ma tam ludzi. Więc to warto o tym też powiedzieć, że nie ma ludzi na skutek braku wody, zmian klimatycznych. Z drugiej strony, i tutaj oczywiście te pokłosie interwencji, operacje reagowania kryzysowego z artykułu 5 Traktatu Waszyngtońskiego, w ramach których też Polska uczestniczyła i dalej jest aktywna w Iraku, w dużo mniejszym kontyngencie, ale dalej jest. Natomiast upadek Saddama Husseina, więc tutaj niegdyś dyktator, wszyscy oglądaliśmy jego upadek. I ze strony, z perspektywy zachodniej, radość z upadku dyktatury, bo z perspektywy europocentrycznej wydawałoby nam się, że przecież będzie teraz demokracja, tak? W Iraku będzie lepiej. Po dwóch dekadach wiemy, że to się nie do końca uda.
Ja miałem kolegów, którzy pracowali, Polacy jeździli do pracy w Iraku.
Kontrakty, oczywiście.
Jak oni oglądali ten upadek Saddama Husseina, tak, i te opowiadania, jak ta demokracja zostanie wprowadzona, to ci dwaj moi koledzy mi po prostu się śmieli w kółach, że to jest niemożliwe. Że to
śmiali
prostu...
się czy płakali? No bo to też...
No rozumiem, tak, śmiali się z tych naiwnych nadziei czy planów, że przecież to niemożliwe. To mówi kultura. I ja pamiętam to, bo obaj panowie, jeden nie żyje, no drugi już na emeryturze, i mówili nam to. A jednocześnie słyszałem ten optymizm.
Dobrze, ale... Tak, optymizmu absolutnie nie ma, i powiem w ten sposób, i może tezę, czy państwo się z nią zgodzicie, czy państwo się z nią nie zgodzicie. Mimo tych wszystkich doświadczeń, my dopiero zaczęliśmy rozmowę o Bliskim Wschodzie, poniekąd wydaje mi się, że dalej nie wyciągamy wniosków, dlatego że tak jak wydawało nam się i te nadzieje były takie bardzo optymistyczne w kontekście Iraku, obecna Syria, też upadek reżimu Bashara el-Assada, bądź też prezydenta Bashara el-Assada, upadek Muammara Kaddafiego, 2011 rok, arabskie rewolucje, wówczas na hasłach wolności, na hasłach demokracji, niekoniecznie ludzie na miejscu, ale z pewnością świat zachodni znowu złapał, i wydaje mi się, że miał taką ułudę, że poniekąd kraje arabskie, które zostaną już uwolnione od kanwy tych złych dyktatorów, tych reżimów autorytarnych, będą teraz wolne i teraz
urządzą
będzie nadzieja.
Że urządzimy im tak jak Niemcy po II wojnie światowej.
Absolutnie. Kraje, że tak powiem, Eldorado, no bo przecież i ropa, ale nie tylko, złoża w poszczególnych krajach, turystyka. Teraz to się naprawdę będzie działo. I dlatego mówię, że dalej się niczego nie uczymy. Dlatego, że z tej perspektywy braku zrozumienia kontekstu społecznego, kulturowego i politycznego, proszę sobie wyobrazić ludzi, którzy czy w Iraku w 2003 roku, czy w Libii w 2011 roku, cały ich świat, który znali, w którym żyli ponad kilkadziesiąt lat, upada. I ludzie nie wiedzą, jak się zachować, bo były określone ramy. Ja to zawsze porównuję do ram, zasad i wartości, do których musieli się dostosować. Nie było odcieni szarości, było albo białe, albo czarne. Albo się dostosowujesz, albo trafiasz na kompanię karną. Jak nie kompanię karną, no to kara śmierci. Bardzo określone zasady, reżim, który był bardzo surowy, ludzie, którzy się bali, to z perspektywy Zachodu coś strasznego, z perspektywy ludzi tam żyjących, gwarant bezpieczeństwa, to jest jedno. Z drugiej strony brak aktywności terrorystycznej, no bo przecież też 2001 rok, ataki na WTC i Pentagon, i właśnie pokłosie tych ataków, czyli organizacja Al-Kaida, szanowni państwo, Osama Bin Laden, i tutaj atak i nie tylko na Irak, ale też na Afganistan, żeby nie tylko znaleźć Osama Bin Ladena, ale żeby zniszczyć oczywiście tą infrastrukturę nuklearną, którą miał posiadać Saddam Hussein, co nigdy się nie potwierdziło. To jest dopiero początek, ale jak spojrzymy na to z perspektywy nadziei i oczekiwań Zachodu i tego, jaki jest i był i jest współczesny Bliski Wschód i jak my go odbieramy, wydaje mi się, że to jest absolutnie priorytetowe. To znaczy pamięć z wczoraj, pamięć wypraw krzyżowych na ulicach irackich miast, syryjskich miast, libijskich, nawet libijskich miast jest teraźniejszością. Proszę pamiętać, że to, i teraz tak, to nie chodzi nawet o kontekst historyczny. Chodzi o to, że ludzie mają w sobie pamięć historyczną. Arabowie nazywamy to też asabiją, czyli kodem kulturowym, kodem w pewnym stopniu taką elementem krwi, trochę porównanie do kodu genetycznego, który wysysa się z mlekiem matki, ale chodzi o to, że pamięć tego, co było, nawet kilkaset lat do tyłu, jest dalej żywa, bo jest spuścizna, bo jest historia, bo jest edukacja. Mówimy o układach, które są bardzo jasno skoncentrowane nie tylko na rodzinie, ale też na kolektywizmie. Do tego wszystkiego nakłada się ta siatka polityczna, która, do której się trzeba dostosować, ale proszę pamiętać, że mamy też inną percepcję i wydaje mi się, że też my jako Polacy możemy to świetnie zrozumieć. Kwestia, kto jest naszym wrogiem, kwestia pamięci, też pamięci historycznej, pomników pamięci, to znaczy siedząc na arabskiej starówce, pijąc w Medinie, pijąc kawę po turecku, po arabsku, czy bez względu na to, jakbyśmy ją nie nazwali, proszę pamiętać, że w jednym miejscu mamy historię, współczesność, teraźniejszość i przyszłość. Ludzi, których mijamy, oni mają w sobie ten ładunek i tego kolonializmu, który był, jeszcze po układzie Sykes-Picot, czyli Amerykanie, Francuzi i Brytyjczycy wydzielają linię Bliskiego Wschodu, nikt się z nimi nie zgadza, Kurdowie nie mają dodatkowo własnego państwa, niegdyś Dżezira, było miejsce, gdzie Kurdowie zamieszkiwali, mieli swoje państwo, nagle ono znika. Ludzie dopasowują się do pewnych zasad zachodnich, natomiast jednocześnie świat idzie do przodu, różne nurty się pojawiają i cały ten świat arabski i muzułmański przechodzi transformację. Od liberalizmu, i tutaj już nie tylko arabski, ale i muzułmański, Iran, 79 rok, rewolucja w Iranie, czyli gdzie bardzo często ludzie nie sięgają aż tak daleko w swoich analizach, ale proszę pamiętać, że nawet właśnie kontekst religijny jest w tym wszystkim ważny. Kobiety, które kiedyś były odkryte, od 79 roku są zakryte. Pewne symbole pamięci historycznej, które łączą politykę i religię, okazują się fundamentalne. I ja też tak skaczę trochę po tych tematach, bo to jest ta puszka Pandory i właśnie ją otworzyliśmy.
Tak, właśnie tak. Rozumiem, że takie mówienie, co tam widzimy, jest po prostu bardzo skomplikowane. Ale ja, wie pani, pamiętam jeszcze czasy, bo jestem na tyle stary, że do Kabulu to się jeździło, jak do Paryża.
Oczywiście.
Tak? Czy ja już nie mówię o Libanie, prawda?
Oczywiście.
Prawda? To już, ja już może nie, Libanu nie pamiętam, ale...
Pokazy
ale,
mody w Kabulu, no tak, w latach, oczywiście,
tak,
w latach 60.
Iran za Szacha. Tak. No, też to był reżim, prawda, no, ale też, czy ta pamięć tych... powiedzmy tego okresu, że tak powiem, westernizacji, nie wiem jak to nazwać prawidłowo. Czy ona jest też, żywa?
Powiem
ta Syria, tak, prawda, która no, nawet za tego Asada też była przecież bardziej świecka chyba. Nie?
Ale oczywiście i ja dlatego się bardzo obawiam tego, co będzie obecnie i wiem też, że macie Państwo tutaj pytania, ja zaraz postaram się do nich też odnieść, tak, bardzo mnie kusi, ale jeszcze nie.
Jeszcze temat Bliski Wschód oczami
Trumpa. Tak, a my, że tak powiem, dopiero zaczynamy. Myślę, że przede wszystkim też... będąc po jednej i po drugiej stronie, tak, jest żywy, tak, niechęć do Zachodu jest, z perspektywy irackiej ulicy, ale też z perspektywy zniszczenia chociażby tej infrastruktury krytycznej. Jest takie powiedzenie arabskie, że to Irak tworzył naukę. W Iraku się tworzyło, w Egipcie się drukowało, a cały świat arabski czytał. I powiem w ten sposób, są kraje, czyli które kiedyś były kolebką edukacji, kolebką najlepszych uniwersytetów na świecie, które tworzyły naukę, gdzie kwestia naukowców, poetów, twórców tego dziedzictwa kulturowego, to było to i taki był Irak. Obecnie Irak to gigantyczny problem, właśnie nie tylko mówiąc, ja cały czas o tej infrastrukturze krytycznie mówię, to jest inny świat. To jest też świat z perspektywy, przeskoczę na chwilę na Afrykę Północną, Libii, gdzie dokładnie mogę powiedzieć, że tego świata już nie ma, natomiast niechęć jest coraz większa. Natomiast powodów
niechęć do Zachodu.
Niechęć do Zachodu, natomiast jest kilka elementów takich faktorów, które wpływają na tą niechęć. Tak. To znaczy dwie dekady wojny w Iraku, Afganistanem to tak średnio mało ktoś, że tak powiem, się interesuje, z perspektywy arabskiej mówiąc, Irakiem już tak, kwestia izraelsko-palestyńska, absolutna i tego, co w ciągu ostatniego roku widzieliśmy również, kwestia upadłych dyktatur, ale też zaangażowania europejskiego po arabskich rewolucjach. To znaczy w Libii po upadku reżimu Muammara Kaddafiego pierwsi lądują Francuzi i Włosi. Z perspektywy Libijczyków Włosi to kolonizatorzy, to ci, którzy budowali obozy koncentracyjne w Libii. To ci, którzy zabijali Libijczyków. Francuzi to ci, którzy chcą walczyć o wpływy i nie dopuścić do ciągłości przepływu ropy przez rurociąg Green Stream, który idzie na Sycylię, z Libii na Sycylię. Więc widzą, że to jest walka o wpływy. Jednocześnie widzą, że wewnętrzni ich liderzy, jeżeli tacy są, są skorumpowani, ponakładali sobie 15-krotnie wyższe pensje niż przeciętna pensja Libijczyka, które są absolutnie obłędne. Więc widzą, jak obcy rozkradają kraj. I z perspektywy Iraku mogę też powiedzieć śmiało, widać te cysterny, które wyjeżdżają z Iraku, obstawione najemnikami od 2 dekad, natomiast iracka ulica się nie poprawia. Oczywiście Irak...
Nic z tego nie mają.
Nic z tego nie mają, wcale nie jest ludziom lepiej, okradają, dlatego ta niechęć do Zachodu i teraz tak, nie chodzi tylko już o spuściznę tych interwencji i operacji militarnych, chodzi o biedę. Chodzi o frustrację ekonomiczną. To jest też przemoc ekonomiczna.
No tak, i wtedy się pojawia Al-Kaida.
I wtedy pojawia się wszystko.
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 Hamas, czyli mówi, zaopiekujemy się i tak
dalej. A powiem więcej. Tutaj, szanowni państwo, ja mam okazję i w swojej pracy naukowej analizuję materiały terrorystyczne. To, co robił Osama Bin Laden w okolicach 2005 do 2010 roku, wydawał określone magazyny, ja też bardzo dużo o nich piszę w artykułach naukowych, w których informował, że jeżeli szukasz pieniędzy dla schorowanej matki, dołącz do nas. Jeżeli szukasz brata, siostry w wierze, dołącz do nas. Jeżeli chcesz sprawdzić się i walczyć ze zmianami klimatu, dołącz do nas. W pewnym momencie Osama Bin Laden występował jako specjalista od klimatu, specjalista od kwestii rodzinnych, od kwestii majątkowych. Natomiast te propagandowe magazyny, one też po 2 dekadach przeszły gigantyczne zmiany dostosowane do tego, co widzimy tutaj, do technologii. Organizacje terrorystyczne
to
nauczyły się korzystać.
Zaczęło się pojawiać na
od w zasadzie Osamy Bin Ladena, tak, zaczęło być tłumaczone na różne języki obce. To tam były instrukcje, jak zrobić bombę w kuchni twojej matki. Dosłownie, jeden z artykułów.
I jak gdyby, nie, zemścić się.
Natomiast one i tak miały lżejszy wydźwięk, dlatego na tamte czasy my jako ludzie też potrzebowaliśmy mniej adrenalinę. Kolejne organizacje terrorystyczne podwyższyły tą adrenalinę do wieszania ludzi, do dekapitacji, do topienia. To widzieliśmy przez te wszystkie okropieństwa, których dokonywało Dawla Islamija, czyli tak zwane państwo islamskie, ja lubię określenie Daesh, bo tylko takiego oni nie tolerują. Natomiast proszę pamiętać, tak wracając na rejon Bliskiego Wschodu, że w pustkę po dyktatorach właśnie weszły organizacje terrorystyczne i często były witane z ogromną radością przez lokalne społeczeństwa. Dlaczego? Dlatego, że w Iraku, czy też w Syrii, Daesh, tak zwane państwo islamskie, nie zajęło się religią, zajęło się wywózką śmieci. Zorganizowało dzieciom busy do szkoły. Uporządkowało miasta. Ludzie się cieszyli, bo w końcu wróciło coś, co znali, porządek i reguły. Tak, później z miesiąca na miesiąc wprowadzali określone zasady. Zaczęli zbierać od na przykład usługodawców, od małych przedsiębiorców podatki. I tak krok po kroku w Aleppo zmiany na uniwersytetach z dziedzictwa kulturowego i całego tego dobrodziejstwa cywilizacyjnego zaczęto zmieniać i wciągać w to narrację bardzo ekstremalną i religijną, ale na samym końcu. Proszę pamiętać, że Arabowie nie radykalizują się religijnie w krajach arabskich. Arabowie, Europejczycy radykalizują się religijnie w Europie. Bo tu jest trochę inna pustka.
Arabowie,
Europejczycy radykalizują się.
Arabowie, Europejczycy.
Europejczycy radykalizują się religijnie w Europie. Nie.
Nie tam. Tam
mogą się zradykalizować ekonomicznie i trzeba im zapłacić.
Czyli tu się radykalizują, wracają tam?
Jadą, chcą dołączyć, im się to udaje albo im się to nie udaje.
A nawet są takie przypadki, tak, że Europejczycy się,
ale oczywiście,
radykalizują i jadą.
I możemy o tym rozmawiać kolejne godziny i że tak powiem, znam bardzo dużo takich przypadków. To jest mój temat, tak? Od radykalizacji, od werbunku do organizacji terrorystycznej, ale to jest bardzo ważne.
Tak sobie myślę, że to jest pasjonujący temat, ich może jeszcze na inną rozmowę, bo
mamy Trumpa chyba, prawda?
Tak,
mamy Trumpa.
Więc
tak.
Przepraszam, że przerwę i obiecujemy, że będziemy poświęcimy rozmowę osobną temu tak, jak to się tam działo, zadziało, ale
dobra.
Wróćmy do tego Trumpa. I tu znowu bym poprosił panią o taki zarys historyczny, jak Stany Zjednoczone się pojawiły na tym Bliskim Wschodzie. No pojawiły się pewnie już bardzo dawno, bo jakieś tam
do czasów,
gdzieś tam pod koniec XIX wieku już tam jakieś były interwencje, bo przecież oni już wtedy, że tak powiem, to realizowali ten plan Mahana, żeby na
nożach
panować.
Myślę, że możemy, tak.
Ale nie.
Może powiem w ten sposób, walka o wpływy, kwestia Iranu, kwestia Iraku i Kuwejtu, to jest oczywiście operacja Pustynna Burza. Jesteśmy już w latach 90., powinniśmy się cofnąć jeszcze bardziej. Natomiast proszę pamiętać, że mocarstwa, które są mocarstwami i regionalnymi, ale chcą być mocarstwami, które no właśnie wyznaczają kurs, dyskurs i mają kontrolę nad złożami, muszą być w tych wszystkich miejscach, które są i palące, ale są bardzo bogate. Dlatego też historia Stanów Zjednoczonych w regionie i kontekst Donalda Trumpa to nie tylko Islamska Republika Iranu i za czasów Rezy Pahlawiego i za czasów Ajatollahów, czyli przed 79 rokiem, później zakładnicy amerykańscy, ambasada, Teheran, to jest ten moment. Iran, który niegdyś był bardzo otwarty na Stany Zjednoczone. Irańczycy do dnia dzisiejszego są niezwykle otwarci na Stany Zjednoczone. Jeżeli porozmawiamy z irańską, jeżeli jest taka irańska ulica, wszyscy kochają Amerykę. Natomiast rząd Ajatollahowie, czyli ta przemiana ustrojowa, która nastąpiła i tutaj absolutnie koncentracja polityczna w rękach sił duchowieństwa, jeszcze szyicka, to jest znowu bardzo trudne, spowodowała, że mamy różne osie walki i różne osie oporu. To jest bardzo trudne, ja tak staram się pomału. Natomiast ta historia, czy to będą lata 90., czy to będzie właśnie operacja reagowania kryzysowego Irak i Afganistan, bo pamiętajmy, że wcześniej Amerykanie i Wietnam. Po Wietnamie największa operacja powietrzna miała miejsce w Kuwejcie. Wtedy była największa w latach 90. największa operacja, czyli właśnie Pustynna Burza, gdzie Amerykanie byli najbardziej zaangażowani w regionie. Pokłosiem jej są bazy.
Ale Pustynna Burza mogłaby być uznana przez kraje arabskie za, że tak powiem, no pewną sprawiedliwą interwencję, no bo jednak Irak najechał Kuwejt, prawda? To jak to było w takim razie?
No właśnie, to znaczy...
Jest taka książka Boba Woodwarta, Plan of Attack, taki, prawda? Gdzie on przywołuje te analizy, że, prawda, że jednak no, było... No, prawda, że jacyś tam żołnierze w interwencji uczestniczyli, jacyś lotnicy z Arabii Saudyjskiej i lotnicy z Kuwejtu, oczywiście najechanego kraju i inne kraje tam.
Operacja połączona, operacja połączona, jak najbardziej.
Czy to się, mam raz rację, no bo ten Irak zakłócił jednak, tak mi się wydaje wtedy,
Te 100 dni, tak naprawdę. Te 100 dni z jednej strony...
Amerykanie obalili tego, znaczy jeszcze nie obalili. Tylko Saddama, prawda, wycofali się i w zasadzie można było jakoś kontrolować tego Saddama i utrzymać tą stabilizację. Nie?
Dyktatura, na pewno kooperacja z dyktaturą jest dużo łatwiejsza niż kooperacja z różnymi frakcjami, dziesiątkami organizacji, z których każda chce co innego. Droga do dyktatury i negocjacje z dyktaturą jest krótsza, prostsza. Natomiast jest to win-win. Trzeba coś też dać w zamian. Dlatego po sukcesie Kuwejtu jest niepowodzenie Iraku, gigantyczne niepowodzenie Iraku. Mimo, że Amerykanie dalej szkolą i dalej ten komponent szkoleniowy jest bardzo istotny i też my Polacy, bo pamiętajmy Zachód, to jesteśmy Polacy, to są też Amerykanie i bardzo duża rzesza krajów. W Kuwejcie zaangażowanych było 26 państw. W Iraku jeszcze więcej. W zależności od tego, jaka była aktywność organizacji terrorystycznych i naciski Al-Kaidy, na przykład na Hiszpanię, atak w Madrycie, metro i tak dalej, tak kolejno rządy poszczególnych państw się zachowywały. Natomiast ja bardzo często powołuję się na ten artykuł 5, dlatego że to była ta zasada trzech muszkieterów. Wszyscy za wszystkich, wszyscy za jednego. Nigdy więcej coś takiego się nie powtórzyło. Chyba że możemy już nie z kontekstu artykułu 5, ale wrócić do kontekstu operacji antyterrorystycznej, która też była operacją połączoną przeciwko tak zwanemu państwu islamskiemu, czyli Daesh. Zatem Donald Trump, i tak próbując powiązać te wątki, ma dzisiaj, za poprzedniej swojej prezydentury, miał inny Bliski Wschód. Dzisiaj ma zupełnie inny Wschód. Tak porozumienia abrahamowe, ale upadek reżimu Bashara el-Assada. Gigantyczny problem negocjacyjny. Bashar el-Assad, jeżeli Państwo doskonale też wiecie, prorosyjski, uciekł do Rosji. Negocjacja z Assadem i Trump to byłaby linia prosta. On by się z nimi tutaj dogadał. W tym obecnym układzie HTS, organizacji, która ma pokłosie dżihadystyczne, ekstremistyczne, i dlatego jestem bardzo uważna i wcale nie jestem z tych, którzy z euforią, że tak powiem, żegnają Bashara el-Assada, i będę się Państwu z tego tłumaczyć na pewno, bo to jest trudne, ma dużo trudniejszą drogę do tego, żeby się zorientować, kto jest kim. A pamiętajmy, że Donald Trump jest w momencie, kiedy wszystko na Bliskim Wschodzie jest dozwolone i możliwe. Dlaczego mówię, że dozwolone i możliwe? Dlatego, że pozycja Iranu się osłabiła. Donald Trump będzie dalej chciał w tej osi oporu osłabiać stronę irańską. Nie doprowadzi do rozwiązania konfliktu w Jemenie, jeżeli nie będzie mediatorem między Iranem a Arabią Saudyjską. Jego pierwsza wizyta jest w Riyadzie, w Arabii Saudyjskiej. Ale jest to pokłosie czego? Pokłosie próby i prośby nie tylko Mohammeda bin Salmana o technologię elektrowni atomowych, bo to Stany Zjednoczone mają dać know-how, bo Arabia Saudyjska przygotowuje się na odejście od ropy naftowej, ale też rozwiązania kwestii izraelsko-palestyńskiej. Stany Zjednoczone, Donald Trump chce przekonać Królestwo Arabii Saudyjskiej do porozumień abrahamowych, czyli tutaj, a to nie będzie wykonane, jeżeli Izrael będzie dalej aktywnie działał w Strefie Gazy i będzie dalej prowadził tą trudną, no właśnie, operację, wojnę, rzeź, operację, była ona nazywana nie humanitarną, tylko...
Specjalną,
przepraszam. Tak czy tak, bez względu, ja też mówię to celowo.
Jakiekolwiek nazwy użyjemy, to będzie albo za dużo, albo za mało.
Dokładnie. I myślę, że tutaj Państwo też mi to wybaczycie. Chcę namówić Arabię Saudyjską, żeby weszła w porozumienie abrahamowe. On chce się zapisać.
Kontynuowała,
żeby przyjęła tak Jerozolimę jako stolicę państwa Izrael. A Saudyjczycy tego nie zrobią, dopóki będzie konflikt izraelsko-palestyński. Jeżeli Trump rozwiąże konflikt izraelsko-palestyński, i tutaj widzę właśnie pytania, i przesiedli potencjalnie Palestyńczyków do innych krajów, no to nie tylko prawdopodobnie dostanie Nobla, ale będzie miał siłę nacisku na to, żeby Królestwo Arabii Saudyjskiej weszło w porozumienia abrahamowe, a w jego narracji, w jego strategii politycznej jest rozszerzanie wpływów właśnie poprzez porozumienia abrahamowe i zaprowadzenie pokoju i ładu na Bliskim Wschodzie. Natomiast jest to bardzo trudne, i jeżeli mogę się odnieść tutaj do jednego i kilku pytań, tak, czyli przesiedlenia mieszkańców Strefy Gazy do Albanii też, ale był też pomysł tutaj, szanowni państwo, na Jordanię i Egipt. Proszę pamiętać, Jordania i Egipt. Jordania przyjęła taką liczbę uchodźców, migrantów, że kwestia ekonomiczna Jordanii jest bardzo problematyczna. Podobno jest już po pewnych rozmowach tutaj z królem i jego świtą, czyli proszę pamiętać, Jordania, Królestwo Haszymickie, to jest bardzo ważne, w bardzo trudnym położeniu geograficznym, w bardzo trudnej sytuacji możemy politycznej.
Tak, bo tutaj
widzę Państwa pytania i postaram się je połączyć. Ale kraj niezwykle mały. Jeżeli Państwo zobaczycie na Jordanię i na jej otoczenie...
Proszę się nachylić nad tym i zobaczyć.
Jeżeli zobaczycie, to w zasadzie Jordania to jest tak gigantyczne osadnictwo palestyńskie. Mnóstwo Palestyńczyków ma już jordańskie obywatelstwa. Kwestia problemu dostępu do edukacji, problemów ekonomicznych jest duża. 1,5 miliona oficjalnie.
Kraj bez zasobów na tyle.
Kraj bez zasobów, trochę turystyki. Jednocześnie pod wpływem amerykańskim. Amerykanie szkolą, mają bazy. Te relacje amerykańsko-jordańskie, one są bardzo silne. Jordania wstępnie oczywiście odmówiła, tak samo jak Egipt. Egipt jest dużo większy, jest to najludniejszy kraj arabski, 110 milionów, to możecie Państwo sprawdzić, myślę, że już może nawet więcej mieszkańców. Większość zajmuje pustynia, no ale też Nil. I kwestia tutaj żyzności i tego, gdzie potencjalnie można byłoby tych ludzi osiedlić.
Problemami z wodą i tak dalej.
Z wodą,
z Etiopią,
Synaj, Sudan.
Z Nilem, prawda, Białym Nilem.
Może w ten sposób. I też prezydent Sisi. W Egipcie też mówi się, że no tutaj Egipcjanie mają dwóch największych przyjaciół. Kim oni są? Są to Rosjanie i Amerykanie. Natomiast Rosjanie budują elektrownię atomową w Egipcie, naciskają politycznie na Egipt, są w strefie wpływów rosyjskich. Jednocześnie Egipcjanom bardzo zależy na relacjach amerykańskich. Wstępnie odmówili opcji przerzucenia i przesiedlenia oficjalnie 1,5 miliona Palestyńczyków. Natomiast pytanie jest, gdzie miałoby to się mieć miejsce? Czy jak już zostaną przesiedleni, to czy będą mogli wrócić? Wiemy, szanowni państwo, jak już wyjadą, nigdy już nie wrócą. Tak. Kwestia Albanii, bardzo ciekawa sprawa.
Chyba, że nastąpi katastrofa.
Dokładnie.
I Izrael zniknie. No.
Jasne. Premier Edi Rama Albanii zdementował to jako fake news, jako propagandę. Nic takiego się nie dzieje i nie było rozmów z Albanią. Albania jest też, tak bym powiedziała, hubem amerykańskim, gdzie znajdują się też bazy natowskie, bazy tureckie. Amerykanie i tutaj kwestia aktywności Albanii w NATO jest niezwykle istotna. To jest bardzo dobre miejsce dla Amerykanów jako punkt strategiczny, ale proszę pamiętać, że zięć Donalda Trumpa buduje luksusowe nieruchomości, apartamentowce na wyspie Sazan. Jeżeli zobaczycie państwo mapę Albanii, wzdłuż wybrzeża albańskiego jest miejscowość Vlora, przepiękna, piękny deptak, lungomare, naprzeciwko baza Sazan, na której jeszcze nieżyjący już lata Enver Hoxha, dyktator, robił eksperymenty na ludziach. Używał broni biologicznej. Wyspa, która ma dalej skażenie biologiczne. Można na niej przybywać określony czas. Zostało podpisane porozumienie, w ramach którego właśnie zięć Donalda Trumpa na tej wyspie będzie budował obłędne nieruchomości dla ludzi, którzy będą chcieli w tej naturze, na pięknej albańskiej rivierze odpoczywać. Dlatego też w niedalekiej odległości, 30 km budowane jest międzynarodowe lotnisko, loty do Stanów Zjednoczonych podobno codziennie. I to jest kontekst albański. Albania jest bardzo ważnym graczem dla Amerykanów biznesowo. Ale nie przesiedleńcy, szanowni państwo, chyba że padnie jakaś kwota i to będzie coś za coś. Weźcie 50 tysięcy albo 100 tysięcy ludzi, a my wam podpiszemy, damy, zainwestujemy. Natomiast proszę pamiętać, że w Albanii inwestują nie tylko Amerykanie, bogate kraje arabskie też inwestują i jest to strefa wpływów tureckich. Więc tutaj, że tak powiem, wydaje mi się, że ta sytuacja jest jasna. Natomiast na pewno Donald Trump, jeżeli rozwiąże sprawę izraelsko-palestyńską, na stałe zapisze się na kartach historii. Mimo, że to jest ten okres przejściowy, ale szanowni państwo, ja tu widzę nie duże wyzwanie i szanse, ale widzę gigantyczne zagrożenie z perspektywy ludzi, którzy wyjadą. I z perspektywy tej aktywności, którą ja badam, tej terrorystycznej, nie ma nic gorszego niż walka o serce i umysł. Ludzie, którzy stracili wszystko, a ziemia dla Arabów, dla ludzi jest najważniejsza. Ziemi się nie zostawia. Ziemia to jest ziemia przodków. O ziemię się walczy. Kwestia, i teraz proszę sobie wyobrazić, bardzo młode społeczeństwo, gdzie szacunkowo, nie sprawdzam ostatnio statystyk, ale na pewno ponad połowa, nawet 60% populacji to osoby poniżej 20 roku życia. O Palestyńczykach. Proszę pamiętać, że ludzie bardzo często bez wykształcenia, ludzie narażeni na narrację tą hamasowską, terrorystyczną, ekstremistyczną, którzy nie mają już nic i stracili nawet tą ziemię, gdzie tak dużo z nich zginęło. Wiemy, że w strefie Gazy szacuje się, że 45 tysięcy osób zginęło w ciągu ostatniego roku. Kobiety i dzieci. Ta radykalizacja to nie będzie proces, to będzie sekunda. I tego się obawiam, że bez względu na to, i taka jest obawa krajów arabskich, bo wiedzą, co się będzie działo. I będą się bronić tak długo, jak będą mogli, żeby tych przesiedleńców palestyńskich, my też nazywamy określone grupy ludzi w określony sposób naukowy, ale tutaj spłaszczam i trochę upraszczam pewne kwestie. Politycy, zarówno Egiptu, jak i Jordanii, będą mieli gigantyczne wyzwanie, co z tymi ludźmi zrobić. Swoim nie mają do końca pieniędzy, żeby zapewnić edukację, opiekę medyczną. Co z Palestyńczykami? To jest dla mnie coś, co jest najgorsze z perspektywy wyzwań i dla Europy, i dla krajów arabskich. Niewykształceni, potencjalnie świetni do zradykalizowani, bez swojego miejsca na ziemi, nie mający nic do stracenia. Mamy profil. I to jest coś, o czym Donald Trump na pewno nie myśli, bo jest sfokusowany, mówiąc bardzo brzydko, stargetowany na swój sukces. Ale nie myśli o konsekwencjach. Konsekwencje Iraku zobaczyliśmy. Konsekwencją Iraku, szanowni państwo, organizacja Daesh nie powstała w 2014 roku, powstała w 2009 roku. To było przekształcenie i wypuszczenie ekstremistów z amerykańskiego więzienia w Iraku w 2009 roku. Po przekształceniu się, po daniu w pewnym sensie wolnej woli grupie ludzi, którzy już mieli sfrustrowanych innych ludzi, ten narybek, organizacja się przekształcała, dlatego pojawiła się w Libii. Dlatego pojawiła się w Tunezji.
Wrócimy do pytań, panie Krzysztofie.
I wróćmy do pytań, tak, bo ja ale, o tym mogę mówić bardzo długo.
Nie, ale chodzi mi o to,
ale na to trzeba
uważać. Bo
jeszcze
czasami pytam pana, bo tam w regionie tak. Jest jeszcze, przecież jest Iran. W jakiej sytuacji jest teraz Iran?
No Iran,
jest
tak.
Turcja, prawda? Jest Rosja. Trump, czy Trump na to w ogóle patrzy na to?
Myślę, że tak i myślę, że Iran jest teraz w najgorszym możliwym położeniu, natomiast nie wiemy, jaki będzie ruch Iranu. Proszę pamiętać, że ze strony, czyli te Iran posiadając Hezbollah i brak aktywności Hezbollahu i poniekąd i to, co wydarzyło się w Libanie, pokłosiem Strefy Gazy, bo proszę pamiętać, że te frakcje, które są, partia Hezbollah jest szyicka i teraz Irańska Islamska Republika Iranu w połączeniu z Hezbollahem jako te zbrojne ramię irańskie w krajach arabskich była to szansa Iranu na zdobywanie wpływów. Teraz on właśnie je traci. Nikomu z perspektywy Iranu zawieszenie broni nie jest im na rękę. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa to jest przeciągająca się kampania i tutaj Huti w Jemenie, bo to jest też niezwykle ważne. Huti, którzy są wspomagani przez reżim i tutaj przez stronę irańską, jako opozycja do całej reszty samego Jemenu, który jest już podzielony. Jemen i tak jest politycznie podzielony. Arabię Saudyjską, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Huti, czyli tą kwestię proirańską. Dlatego dokładając jeszcze dodatkowo stronę amerykańską, która jest stroną saudyjską, a Saudowie są antyirańscy, wiem, że już to jest tego dużo, Donald Trump ma bardzo realny sposób, żeby wywierać nacisk na Iran. Jak będzie wywierał? Porozumienie nuklearne. Zaprzestanie wzbogacania uranu. To jest pewnie kierunek, który pewnie obierze. Wzmacnianie Arabii Saudyjskiej, ale jednocześnie odwołując się tutaj do niestabilności Półwyspu Arabskiego i kwestia przywrócenia jemeńskich Huti na listę organizacji terrorystycznych. Czy będzie to miało jakiś wpływ? Wydaje mi się, że nie. Ja, szanowni państwo, miałam okazję być w Jemenie w tym roku i powiem w ten sposób. To, co też widzimy bardzo często w mediach i skala wojny w Jemenie jest z pewnością z perspektywy Zachodu bardzo wyolbrzymiona w perspektywie do tego, co się dzieje tam. Huti to jest Sana. Tylko Sana i okolice Sany w promieniu 6-7 kilometrów. Cała reszta kraju jest albo pod protektoratem saudyjskim, albo emirackim. Jest normalnie, nie trwają tam żadne działania zbrojne. Nie chcę ryzykować stwierdzenia, że jest bezpiecznie, natomiast mogę powiedzieć z obecności w Jemenie, że jest w porządku, poza Saną. Natomiast myślę, że to nie
Sana
będzie miało...
Ile mieszkańców?
Powiem w ten sposób, że ciężko powiedzieć, natomiast na pewno mogę powiedzieć, że od 2015 roku nie ma tam elektryczności i że dzieci uczą się przy świecach. Więc brak edukacji, kwestia tego, że ci, co mogli, wcale nie chcą opuszczać swoich domów. Jest grzesza ludzi, która próbuje zarabiać i migruje, natomiast Sana no, jest takim miejscem, które jest no, też kolebką cywilizacji. Ja też myśląc o Sanie, to jest, że tak powiem, tych osób, które zajmują się regionem Bliskiego Wschodu i marzeniem, i tą właśnie, tą krainą Tysiąca Jednej Nocy, niekoniecznie iracką. Nie? Natomiast proszę pamiętać, że to, czy jakaś organizacja jest na liście, czy nie, nie ma najmniejszego wpływu na to i najmniejszego znaczenia, co się dzieje w innych krajach arabskich. Więc tutaj mam nadzieję, że pani się czuje usatysfakcjonowani.
Lista jest wymysłem po prostu zachodnim.
Ale oczywiście.
Tak, i po prostu i wpisują, albo nie wpisują, a to nie ma znaczenia na kondycję na miejscu.
Zgadza się.
Tak, może. Ale wpisali nas na listę. Ha, 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 no tak.
Nikt, szczerze mówiąc, mało kto rozmawia o tych listach, nie ma dyskusji, szanowni państwo. Proszę pamiętać, że mówimy o zupełnie innym środowisku, o ludziach, którzy nie są zainteresowani bardzo często tym, co dzieje się w Europie i tego, czy dana organizacja jest już na liście, czy nie. Ludzi interesuje to, czy będą mogli kupić chleb, czy ich będzie stać na ten chleb, czy ich dzieci pójdą do szkoły, czy będą mieli się za co leczyć, czy będą mieli szansę zatankować auto, czy ktoś będzie do nich strzelał, jeżeli będą wieźli swoje dzieci do szkoły. To są problemy skonfliktowanych krajów arabskich. a nie to, czy organizacja jest na liście, czy nie. Proszę na chwilę wyjść z tych naszych wygodnych też butów zachodnich i postawić się na chwilę tam na miejscu. Zmienia się perspektywa. Perspektywa tego, kto, skąd, jak, po co i dlaczego, absolutnie znika. My też jako Zachód, to my tworzymy teorie, my tworzymy definicje, my prognozujemy, ale później lądujemy tam na miejscu i bardzo często wszystko jest zupełnie inaczej. Dlatego też, że bardzo często naukowcy z tego świata nie są cytowani.
Przedstawicieli Zachodu, dokładnie, którzy sobie tu wymyślą na uniwersytecie.
Nie są publikowani.
Dokładnie,
jedziemy tam i słyszymy zupełnie inne rzeczy i zupełnie inną prawdę. I to jest niesamowite, że mamy taką szansę. Natomiast tamten świat ma zupełnie inne problemy i dlatego też w ten sposób próbuję uargumentować swoją tezę, że obecnie na Bliskim Wschodzie wszystko jest możliwe. Absolutnie, absolutnie wszystko. I dlatego, jeżeli Trump będzie bardzo naciskał na Egipt i sfinansuje budowę osiedli palestyńskich, może w ramach wizji 2030, bo Kair, nowa stolica, niedaleko, szanowni państwo, jak wylądujecie na lotnisku w Egipcie, to 20 minut, ale nowa wiemy, stolica, to, może tam, ale...
Problem nie, tak, nie polegał w tym, żeby wybudować ileś bloków mieszkalnych, tylko ludzie muszą pracować, muszą się utrzymać, prawda? Muszą realizować swoje potrzeby kulturalne, prawda, i edukacyjne, rodzice muszą wychowywać dzieci, prawda, i żyć, że tak powiem, w swojej, mieć możliwość kontynuowania
z jednej strony
swojej...
Tak, z jednej strony tak, ale proszę pamiętać, że w wielu miejscach na Bliskim Wschodzie myślenie o przyszłości dzieci jest marzeniem. W ogóle marzeniem jest myślenie o przyszłości dzieci, bo kwestią priorytetową jest przetrwanie do jutra. Przetrwanie do jutra, jeżeli bielibyście państwo i jesteście sobie w stanie wyobrazić funkcjonowanie w obozach dla uchodźców, kwestią wyczynu jest to, jeżeli państwo dotrzecie do miejsca, które jest bezpieczne, takie miejsce, gdzie nie zostaniecie niechcący okradzeni, miejsca, w którym niechcąc nikt nie zostanie zgwałcony. Są miejsca, ja też wielokrotnie słyszałam, szczególnie od kobiet, że najważniejsze jest to, że udało im się dotrzeć do swojego namiotu przed zachodem słońca, bo później tu się dzieją różne rzeczy. I wtedy, dlatego znowu, ta kategoria europejska, ona jest naturalna. Z tej perspektywy właśnie osób, które ktoś z państwa tutaj pisze, są w trybie ucieczki cały czas, myślenie o jutrze jest maksymalną przyszłością. Dlatego ta współczesność tu i teraz i ten bagaż historyczny doświadczeń to jest coś, co determinuje współczesny Bliski Wschód. I nawet powiem w ten sposób, ta polityka Trumpa. Szanowni państwo, nikt w obozach dla uchodźców nie obserwuje teraz tego, czy Donald Trump jedzie do Riyadu, czy pojedzie do Marrakeszu, czy wyląduje w Tiranie tak naprawdę. Nikogo to nie interesuje. Interesuje ich to, czy będą mieli miejsce, żeby spokojnie wychowywać dzieci. Jutro już tu natychmiast. Bo jeszcze plus mentalność, gwałtowność, no tak? Dobrze, więc to jest niezwykle istotne.
Dzwonił do pani ten telefon. Tak. Mówi, tutaj Donald Trump, pani Magdaleno, co mi pani radzi, co Stany Zjednoczone mają tam zrobić, żeby ci ludzie, o których pani mówiła przed chwilą, prawda, mieli tę przyszłość, nie perspektywę przeżyć do jutra, tylko, no nie wiem, perspektywę.
O, no i teraz no tak, Donald Trump przede wszystkim do mnie nie zadzwoni, bo nie ma ze mną żadnego. Ale ja zapraszam.
Ale wie pan, może usłyszeć, zadzwoni. Ale
to ja czekam, ja mu rekomendacje chętnie przygotuję i z przykładami i możliwościami. Ale problemem jest kwestia izraelska. Pamiętajmy, że Donald Trump myśli biznesowo. Palestyńczycy nie są dla niego żadnym biznesem, są kartą przetargową. Biznesem jest Izrael. Ja bym to, co mogła doradzić, oczywiście nie przesiedlenia, tak posprzątanie Strefy Gazy, te miliony gruzu, które się tam znajdują, jest to miejsce, w którym użyto, że tak powiem, wszystkich możliwych środków, które nie jest miejscem obecnie do życia. Jest jakakolwiek jest gwarant, okej, okay, chwilę pomieszkajcie, ale...
Może o to chodziło, żeby ludzie tam nie mogli mieszkać, no, mieć tak. problem z głowy.
No i jest problem z głowy, ale ten problem jest zrzucony teraz na barki ościennych krajów. I teraz tak, bardzo często też państwo mnie pytacie, co z tą Solidarnością Arabską? Dlaczego tak Arabowie nie mogą przyjąć Palestyńczyków? Tak, bo proszę pamiętać, że to też nie jest perspektywa arabska, bo dla Arabów nawet kwestia migracji jest tematem nowym. W krajach arabskich nie ma czegoś takiego jak migracja, nie ma uchodźców. Są ludzie, którzy przekraczają granice, mają legalne dokumenty i szukają pracy. Jest migracja ekonomiczna. Nikogo w krajach arabskich nie średnio interesuje, W tych bogatych krajach arabskich, kto, jak, po co, dlaczego ucieka, czy prześladowany przez reżim, czy nie. Nie, Jordania nie miała wyboru. Egipt mimo też przyjął bardzo dużo ludzi, ale te osoby bardzo często, one nie są nigdzie spisane. Te dzieci nie chodzą do szkoły. Są to obozy, które stały się nowymi dzielnicami. Są to tak jakby ziemia niczyja. Wszyscy udają, że tematu nie ma, a dzieciaki sprzedają chusteczki na ulicach, pukając w szybę. I tak to wygląda. Jest to przymykanie oka. Też polityka arabska nie idzie w kierunku tym, żeby zajmować się tematyką migracyjną. To nie jest ich kierunek. I to też warto o tym powiedzieć, że ta perspektywa jest inna. Natomiast to, że klimat się zmienia, będzie dużo bardziej palącą kwestią, ale na pewno normalizacja stosunków między Palestyną i Izraelem uspokoiłaby trochę ludzi, żeby nie było tego jako ta woda na młyn, na tą radykalizację, to na pewno bym doprowadziła do tego. Edukacja jako priorytet. Zapewnienie edukacji. Wszystko zaczyna się i kończy się na edukacji. Ludzie, którzy mają szansę wyrwania się, dostania się na uniwersytety i mogą być tam na miejscu i mogą prowadzić jakikolwiek biznes, oni tam zostaną, ale muszą mieć do tego
ale
warunki.
Ale wydawałoby się, że ogromny wysiłek finansowy, prawda, Unii Europejskiej, żeby w Gazie no, zrobić to, znaczy, żeby uniwersytety, żeby szpitale, prawda, żeby no, nawet wspieranie Hamasu, żeby to zorganizował. Także to wszystko spaliło na panewce, bo no, dlaczego? No, że co, no, że to było,
tutaj...
no, prawda, no bo wydawałoby się, że do tego tam 9, dobrze pamiętam, października zeszłego roku, to była ta Gaza jakoś tam funkcjonowała, ludzie stłoczeni bardzo.
Jakoś.
Ale nie jakoś. Była bombardowana, prawda? I jakoś... No, tam, prawda?
Ale było fatalnie. I to też proszę pamiętać, że naszym punktem odniesienia tak. Teraz jest bombardowanie, ale wcześniej dla tych ludzi dalej było fatalnie. To sprawdzanie dokumentów przy każdym przekroczeniu granicy.
Mówimy,
na granicy z Izraelem. Kwestia tych wszystkich problemów, które były tam i też mam... Też mam, że tak powiem, wiecie Państwo, ten temat jest tak skomplikowany, że jak widzicie Państwo, co się dzieje tam na miejscu, ludzie, tak, jedna strona obarcza Izrael, Izrael obarcza tą stroną. Z drugiej strony, mało terytorium, bardzo dużo ludzi. To jest największy kłopot. Więc tak, nie wiem, czy też Państwo słyszeliście, był też pomysł z Indonezją, przesiedleńców i Palestyńczyków wysłać do Indonezji. Takie hasła się pojawiały, natomiast ja bym była ostrożna tutaj i proszę uważać na dezinformacje i sianie fałszywych opinii. Natomiast nie ma tutaj dobrego rozwiązania, bo ten rok wojny pokazał, że doszliśmy absolutnie do końca jakichkolwiek wartości. Atakowanie chociażby pomocy humanitarnej i rozwiązanie teraz w sekundę tego problemu, ono nigdy nie nastąpi. I to jest dla mnie największy kłopot, że ja nawet rekomendując i czekam na telefon od Donalda Trumpa, wyłączę tryb samolotowy tylko, czekam, nie spowoduje niczego, bo no to, potrzebny rozumiem. Jest interes, więc no to, tylko ale, Arabia Saudyjska jest interesem.
Rozumiem, ale powiedziała Pani pierwszą rzecz, Izrael jest,
jest interesem, tak? I Arabia Saudyjska.
To wyobraźmy tak. sobie, że ten Izrael zniknie.
Nie, no nie zniknie,
nie wiem,
no,
ale
absolutnie,
powiedzmy,
tak,
czy,
tak.
Jak zniknie problem, nie wiem, no w jakiś sposób powiedzmy, nie wiem, zostanie otoczony, nie wiem, murem, przestanie w ogóle wpływ.
Czy, nie, to wtedy mam problem z Izraelem i ekstremizmem Izraelu.
Czy,
to też tak,
puszka Pandory,
tak, puszka Pandory
się uspokoi, bo przecież ta puszka Pandory to jest nie tylko Izrael, Palestyna.
Tak, tylko, oczywiście, tylko, tych problemów jest więcej. Jest obecnie Syria. Syria jest, że tak powiem, tykającą bombą. My nie wiemy, co się zaraz wydarzy w Syrii. Reżim Bashara al-Assada, miałam okazję w zeszłym roku w Syrii. No właśnie, reżim był stabilny, no bo dyktatura daje, szanowni państwo, bezpieczeństwo. Ta obawa, sprawdzanie domów, pukanie do drzwi, kto jest za Asadem, kto był za Asadem i masowe egzekucje, które teraz odbywają się na ulicach syryjskich miast, jest dla mnie tak samo przerażające, jak to, co dokonywał Bashar al-Assad w swoim czasie po 2011 roku i co robił Hafez al-Assad. I tutaj wracając do historii i tak samo, że tak powiem, tego wszystkiego, tych wszystkich złych rzeczy, które się tam działy. Nie da się na pewno o tym zapomnieć i dlatego my, którzy zajmujemy się bezpieczeństwem, łapiemy tak te wszystkie punkty, staramy się określić tą trajektorię, natomiast mamy kłopot z politykami. No bo tutaj nie myślimy, myślą Donalda Trumpa i wracając do tego Bliskiego Wschodu oczami Trumpa, on nie chce rozwiązać problemów Bliskiego Wschodu, on chce zrobić biznes na Bliskim Wschodzie. A co będzie za 10 lat, to już go nie interesuje. Nas, analityków, interesuje, bo to jest nasze zadanie. Czyli to prognozowanie, symulowanie potencjalnych zagrożeń, on rozwiąże ten kłopot, jeżeli rozwiąże palestyńsko-izraelski, ale Syria, kto przejmie władzę, co się będzie działo z Syrią, co będzie robić Rosja, co będą robić Chiny. Chińskie soft power, nowy jedwabny szlak, inwestycje chińskie w krajach arabskich. Dodatkowo rosyjska dezinformacja i o tym też otwieramy teraz my puszkę Pandory, bo my tak moglibyśmy długo,
tak, dobrze, ale
że tak powiem coś tutaj.
Wspomnijmy coś, tak. Bo mówiliśmy o oczach Trumpa, no powiedziała pani, że to jest podejście biznesowe,
oczywiście,
prawda, jego, i on tak to widzi. No to jest, jeszcze wspomnijmy właśnie o wpływach Rosji, Chin, prawda? No
ale bo... tak krótko, bo myślę, że państwo, jak ja zacznę, że tak powiem, opowiadać.
Krótko przejdziemy do pytań,
tak,
bo
dobrze, to tak
czas,
krótko.
Ale
dobra.
Zaczęła pani mówić o dezinformacji rosyjskiej, tak. Rozumiem, w krajach arabskich.
Arabskich, tak.
To też jest temat na oddzielną rozmowę, ale możemy,
tak,
już zrobić prowadzenie.
Krótko.
Dobrze,
ale krótko
teraz Rosja na Bliskim Wschodzie.
Rosja na Bliskim Wschodzie.
I tak. Chiny, prawda? No,
tak, szanowni państwo, no o Chinach się nie mówi, będzie mi łatwiej.
Chiny były brokerem tego pokoju między Arabią Saudyjską, tak, a Iranem, prawda?
Tak.
To się też w jakimś mierze w pewnym sensie zawaliło
przez
Iran. Tak?
Iran. No, proszę pamiętać, że dalej, no, Iran jest tutaj w tej optyce dalekim wschodem dla mnie bardziej. Natomiast kwestia chińska i Arabii Saudyjskiej jest dla mnie priorytetowa, bo te wszystkie, szanowni państwo, te miasta przyszłości, to co właśnie ta wizja księcia koronnego Mohameda bin Salmana, to co robi, ta wizja 2030, ona opiera się na technologii chińskiej. Arabia Saudyjska, Królestwo Arabii Saudyjskiej jest włączone do nowego jedwabnego szlaku. Nowy jedwabny szlak nie wygląda tak na mapach jak kiedyś. Jest to odwołanie do koncepcji historycznej, ale cały kanał Suezki to jest Królestwo Arabii Saudyjskiej. To są inwestycje w Królestwie Arabii Saudyjskiej. Nie wiem, czy państwo pamiętacie, tak wszyscy się cieszyli, 2018 rok, kobiety mogą prowadzić samochód.
Tak,
mogą
to
się, że tak powiem, siedzieć w jednym kinie, w jednej sali kinowej z mężczyznami. Ale pod tym wszystkim jest drugie dno. Kto dał know-how? Chińczycy. Chińskie firmy weszły, chińskie sieci kinowe, chińskie samochody elektryczne w konwencji, szanowni państwo, różowych dla kobiet, i nie mówię tego prześmiewczo.
Pojawiła się duża liczba samochodów chińskich i kina chińskie, w związku z tym kobiety zaczęły inaczej uczestniczyć w życiu.
Może nie tak. Kobiety stały się narzędziem do tego, żeby zmienić trochę profil ekonomiczny. Proszę pamiętać, że wcześniej Saudyjczycy więcej wydawali na zewnątrz. Dzięki inwestycjom w kraju chodzi, i to jest bardzo mądre myślenie polityczne, też zapraszam do, kiedyś, że tak powiem, wytłumaczyłam i uzasadniałam w jednym z tekstów naukowych, dlaczego dokonano tej zmiany i na czym opiera się ta wizja. Raporty amerykańskich ekonomistów, specjalistów, czyli i propozycje dla Mohameda bin Salmana, w jakim kierunku zmieniać kraj, żeby Saudyjczycy wydawali więcej w kraju. Niezwykle mądre. Kobiety stały się narzędziem, ale mówię o chińskim soft power tylko i wyłącznie dlatego, że te wielkie huby, te porty logistyczne chińskie spowodowały, że Arabia Saudyjska stała się też miejscem, i Arabia Saudyjska zawsze chciała być ważna na arenie nowoczesnych technologii. To tam startupy również że tak powiem, podzespołach chińskich. Technologia chińska i Arabia Saudyjska jest miejscem dla Chińczyków, gdzie dalej promieniują na Bliski Wschód i Afrykę Północną. I patrząc dalej, wszystkie kraje Afryki Północnej, tylko Libia, Algieria, Egipt na trasie jedwabnego szlaku. I te wizje bardzo często są połączone z chińskimi technologiami. W kontekście Bliski Wschód i może tak MENA, Chiny, nie mówimy o konfliktach, nie mówimy o wojnach, ale mówimy o takim zaciąganiu pasa poprzez ekonomię i biznes. Chińczycy dają też pieniądze w ramach inwestycji, ale później oczekują zwrotu. Ale to też, że tak powiem, nie chcę wchodzić w szczegóły. Więc te relacje, powiem państwu, z perspektywy ulicy, ich nie widać w ogóle. Tych chińsko-arabskich. Natomiast przechodząc, bo starałam się bardzo krótko, na stronę rosyjską, to jest zupełnie inna historia, inna bajka. I ja wielokrotnie mówię, że tak, PR rosyjski jest bardzo dobry, tak, Arabowie kochają Rosjan. I to jest coś, co w Polsce bardzo, że tak powiem, negatywnie jest odbierane, ale ja zawsze będę Państwu udowadniać, że tak jest, dlatego że chodzi o kontekst kulturowy. Rosjanie doskonale wiedzą, że dotrzymuje się zawartych umów. Nie tylko. Rosjanie wiedzą, że rządy silnej ręki dla Arabów oznaczają bezpieczeństwo i gwarant bezpieczeństwa. Osoby, które są silne, osoby, które są autorytarne, osoby, które rządzą silną ręką, przepraszam, są bardzo wysoko w hierarchii. Jednocześnie nie wchodzą w kwestie kulturowe i religijne. Są biznesowi, ale zostawiają te tematy kulturowo-religijne. I dlaczego też na przykład Rosjanie w mojej optyce mieli bardzo dobry i PR, i bardzo dobre relacje z syryjską ulicą? Rosjanie nie gwałcili arabskich kobiet. Rosjanie rozminowywali teren. Na budynkach pisali minniet. Pomagali. Wspomagali. Jak widziałam rosyjskie konwoje w Aleppo albo w Tartus, one się nie spotykały z odwracaniem głowy. Ludzie machali do tych rosyjskich konwojów. Proszę pamiętać, że Rosjanie w różnych miejscach na świecie zachowują się inaczej. Rosja i Ukraina to jest inna historia. Rosja i kraje arabskie to jest komitywa, to jest kolektywizm, to jest rodzina, to jest poszanowanie zasad, poszanowanie kultury. Rosjanie nie niszczą meczetów. Nie dotykają tej sfery. Jednocześnie jest bardzo silnie, poprzez różne narzędzia i techniki, wywieranie wpływów w arabskojęzycznych mediach, które mają finansowanie rosyjskie. I mówimy o mediach państwowych, mediach prywatnych, mediach społecznościowych i tutaj wszystkich mediach społecznościowych, czy influencerach nawet, którzy czy za pieniądze, czy nie, sprzedają, opisują narrację prorosyjską. Zobaczcie Państwo, jak to jest skomplikowane. Dlatego nie da się w jednym zdaniu, to jest mechanizm, to jest taka trochę śnieżna kula, która pokazuje Państwu, że tak Rosjanie nie zaczęli teraz. Rosjanie zaczęli kilka dekad temu i ich obecność na Bliskim Wschodzie jest bardzo istotna i zawsze była. Rosjanie mieli świetne kontakty z Muammarem Kaddafi, mieli bardzo dobre kontakty z Saddamem. Rosja zawsze była tam obecna. Teraz również z Egiptem inwestycje i jednocześnie relacje w kontraktach militarnych pokazują, że ten PR rosyjski jest tam bardzo dobry i on jest widoczny. Manifestacje arabskich rosyjsko-przyjaźni, czy egipsko-rosyjskich, czy wcześniej syryjsko za czasów Bashara al-Assada oczywiście. Teraz sytuacja, zobaczymy jak, w jakim kierunku pójdzie, ale na pewno Rosja jest na tak. I o tym należy pamiętać.
Ale mówiła Pani o dezinformacji. Tak.
Pytanie, i o dezinformacji.
Ta dezinformacja polega na tym właśnie, że oni sprzedają te wizerunki, znaczy dostosowują się. Znaczy,
poszanowania norm
kulturowych. Tak. W ogóle nie, jeśli chodzi o meczety, tak, to świętość. Tak.
Ramadan, kwestia kultur, wspomagają, wywieszają bardzo często. Rosyjska pomoc, dyplomacja w ogóle, kwestia dyplomacji rosyjskiej, kwestia pandemii, bym to mogła też dodać tutaj dużo, dużo przykładów, na przykład wsparcia Rosji przez same maseczki, dyplomacji maseczkowej, która była w krajach arabskich, jak to przyjaciele z Rosji wysyłają na Bliski Wschód do poszczególnych krajów maseczki w imię przyjaźni tych dwustronnych, umów bilateralnych. Tych niuansów jest tak dużo.
Proszę Pani, ale tak. Pani to mówi, to ja nie jestem w stanie zrozumieć w takim razie tych błędów, jakie popełniła Francja, która była tam obecna. No, tak. No bo w zasadzie...
Rosja nigdy nie była kolonizatorem, a Francja tak.
No ale z drugiej strony, prawda, no, bardzo długo w Algierii no, mówiło się po francusku, prawda? Dzisiaj chyba jakaś waluta się nazywa frank, czy w tych krajach Ameryki. No,
Algierczycy świetnie mówią po francusku, tak. Od 60 lat uczą się arabskiego,
no i
tak.
Gdzie, tak. Wie Pani, tak. Gdzie jest tam, że tak powiem, ta zdolność Francuzów do promowania tego, co Rosjanie robią? Bo
no i jak Rosjanie właśnie wyparli ich z Sahelu i z Afryki Północnej, to się dzieje teraz, to nie są tylko najemnicy, są to inwestycje rosyjskie. Rosja zrobiła sobie przyczółki i bardzo sprytnie, mądrze, może tak taktycznie, operacyjnie i strategicznie jest w Afryce. I wykorzystuje i ma know-how, ma ciągłość władzy, proszę mnie też dobrze zrozumieć, ciągłość władzy jest dla mnie uczeniem się i wyciąganiem wniosków. Francja działa czasami trochę jak, nie wiem, czy mogę powiedzieć o tej porze, tak trochę poparzona. Raz tak, raz tak, raz tak, raz tak. Arabowie nie lubią takiej destabilizacji. Jeżeli ktoś się do czegoś zobowiązuje, czekają na kontynuację. Może ten proces długo trwa. Powiedziałeś A, musi być B, musi być C i może być D. Nie może być tak, że raz was finansujemy, drugi raz was nie finansujemy. To jest istotne. I dlatego też znowu wracam do początku naszej rozmowy. Dlatego też powiedziałam, że tak mało się nauczyliśmy i to takie amerykańskie lessons learned, że my powinniśmy wyciągać wnioski z historii. No uważam, że no mimo edukacji, mimo technologii ich nie wyciągamy jako Zachód. Czy jako Francuzi, czy jako Brytyjczycy, czy jako Niemcy. Tak dużo moglibyśmy ugrać na Bliskim Wschodzie. Też jako Polacy. Bo jest tak dużo różnych możliwości, żeby się wkomponować w tą narrację, ale potrzebna jest strategia, która będzie ewaluowana, strategia, która będzie mądra, przemyślana i nieszkodząca. Ale politycznie mądra, biznesowo to jest do zrobienia. Uczmy się. Uczmy się i raczej nie szukajmy wrogów, a wyciągajmy wnioski i uczmy się od tych, którym pewne rzeczy, szczególnie te negocjacyjne, dobrze wychodzą. A co będzie, że tak powiem, dalej z Donaldem Trumpem? Ja, że tak
ja
powiem.
Wiem,
ja nie wiem.
Ja nie wiem. Ja nie wiem. Bliski Wschód, jak pani powiedziała, interesy. Tak. Dobrze, przejdźmy w takim razie do pytań, dobrze?
Tak, ja na ten początek, że tak powiem, tryb ucieczki, widzimy, że ich jest bardzo, bardzo dużo. Tak, pozdrowienia też,
pozdrowienia.
Też pozdrowienia.
Pozdrawiamy. Dziękuję.
Pozdrawiamy, pozdrawiamy. To może troszkę tutaj w dół, bo nam coś uciekło.
Dobrze, pozdrawiamy Małkinię też przy okazji, tak?
Powiat Wołomiński, całe pozdrawiamy, tak.
Rozumiem, pani lubi swój Wołomin.
Tak? Cały powiat wołomiński.
Tak, dobrze, ale ja wiem, że pani pierwsza edukacja była
w Libii.
W Libii. Tak. I pani tu mówiła z ogromną estymą o tej arabskich miejscach kultury. Czy to jest, czy to była właśnie ta edukacja libijska, że się po prostu podkreślało tą tradycję, czy... Bo to rozumiem, jeszcze było za czasów...
Muammara Kaddafiego.
No tak. Tak. Jaka była ta edukacja właśnie w takiej...
Znaczy powiem w ten sposób, proszę pamiętać, że ja też byłam dzieckiem i też nie weszłam na ten poziom uniwersytecki, ale powiem w ten sposób, była na bardzo dobrym poziomie. Na bardzo dobrym poziomie, jestem też z rodziny bardzo wykształconej i ta edukacja w naszym domu jest bardzo ważna. Mówienie w językach jest bardzo ważne, wielokulturowość, wieloreligijność jest dla nas bardzo ważna. I dlatego z uwagi na to, że ja zostałam wychowana w takim duchu, że trzeba się kształcić, trzeba poznawać te odmienności, że chodzi o szacunek, o zrozumienie.
Znaczy poznawać odmienności, poznawać, nie żeby je zniszczyć.
Nie, właśnie o to chodzi, żeby je zrozumieć.
Żeby je zrozumieć.
Żeby je zrozumieć i przez to...
Czyli coś, czego na przykład Polacy nigdy nie są w stanie zrobić w stosunku do Żydów. Prawda, że Żydów trzeba tępić, tak?
Nigdy nie wolno nam powiedzieć, nawet tak z perspektywy, pomyślcie sobie państwo, im więcej się atakujemy, tym tylko gorzej dla nas. Szukajmy tych zależności, szukajmy tego, co nas w tych odmiennościach pociąga, wyciągajmy wnioski. Sun Tzu powiedział, że czasami wroga trzeba trzymać blisko. Czy na pewno? Taktycznie tak, ale jak się go pozna...
No tak, ale blisko pewnie nie w tym sensie, że za gardło.
No właśnie o to chodzi, blisko w kontekście zrozumienia przyzwyczajeń, znajomości, kultury, przyzwyczajeń, tego wszystkiego, dlatego...
Sun Tzu to też z libijskiej szkoły?
A, absolutnie nie, tutaj to raczej Rembertów się kłania, taktyka i działania operacyjne, bym powiedziała, zupełnie inna historia, ale też zrozumcie państwo, że ja staram się z uśmiechem też mówić o trudnych kwestiach, dlatego że z jednej strony jestem miksem kulturowym, bardzo lubię taktykę i działania wojskowe, uwielbiam, że tak powiem, tą sferę bezpieczeństwa, to jest, moja praca jest też moją pasją, natomiast to, że mieszkałam w Libii, to, że miałam szansę być i zrozumieć to od dziecka, ja to zobaczyłam tam, poznałam tam na miejscu. W momencie, kiedy przyjechałam, ja miałam szok kulturowy. I w trakcie
poniekąd... Pani przyjechała...
Jako nastolatka. Jako nastolatka i weszłam...
Jeśli mogę panią zapytać, ale do Polski.
Do Polski jako nastolatka i powiem w ten sposób, to był nie tylko szok kulturowy, ale mnie też nikt nie uczył, nie było projektów unijnych, szanowni państwo, nie było osób, które zmieniają też miejsce zamieszkania, było mało rodzin mieszanych. Dla nas najważniejsza była edukacja, znaczy ucz się, a zrozumiesz. Też może bardzo trudno i ostro, natomiast mi się wydaje, że to, co było w tym wszystkim najważniejsze, to to, że dopóki nie doczytasz i nie zrozumiesz, to nie będziemy dyskutować. To jest bardzo trudne. To znaczy, mi nigdy nie było, to jest też narracja arabska, wychowania arabskiego, że my nie dyskutujemy, dopóki nie poznamy od fundamentów czegoś. I dlatego ja mam w sobie też ogromną ciekawość świata i dlatego nurtem arabskim jest to, że ja kocham filozofię, uwielbiam architekturę, interesuje mnie ogólnie sztuka, natomiast to, co jest bardzo ważne, że to wszystko przekłada się na to, jak ja rozumiem świat, a ja mam domowy, rodzinny świat wielokulturowy i przełożenie tego na kontekst polityczny czasem jest bardzo podobne. Polityczny czy nawet kontekst bezpieczeństwa, bo naprawdę czasami wystarczy trochę uśmiechu i pogody ducha. Nie trzeba, że tak powiem, wszystkich obrażać, żeby być kimś przede wszystkim, a trzeba być po prostu dobrym człowiekiem i próbować chociaż zrozumieć. Najwyżej otrząsnąć się, idziemy dalej. I to jest trudne, ale to robi też Donald Trump. Zobaczcie Państwo, ile razy bankrutował, ile razy mu się nie udało. Otrząsnął się i poszedł dalej. My możemy go kochać albo go nienawidzić. To nie o to chodzi. Nie naszym prawem jest go oceniać. Bo my oceniamy tą politykę strategiczną, ale my nie widzimy tam tych konszachtów, tych układów, kto gdzie stoi, wiecie Państwo, te kolacje obłędnie drogie. Tu Elon Musk, tu kto inny, tu biznesmeni. My widzimy taki nawet nie 1% rzeczywistości Donalda Trumpa. I to jest niezwykle ważne i proszę o tym pamiętać.
Nie widzimy, mówi Pani,
kawałeczek, taki kawałeczek, nawet nie 1% wycinek.
Nie znamy go
i dopóki tam nie wejdziemy, to też go nie poznamy. A nasza polska optyka, nas Polaków, też jest jeszcze inna. Jesteśmy w trudnym położeniu geopolitycznym. Środowisk arabskich, Arabów nie rozumiemy. Nie wystarczy jechać na wakacje. To nie jest to.
Tak.
To nie jest do końca to.
A czy rozumiemy
to, tak?
Pani zdaniem i z Pani perspektywy tego Rosjan?
Chyba też nie. Chyba też nie, chociaż patrząc, że tak powiem, na zaciętość, bym powiedziała, na kulturę i optykę wschodnią, powinniśmy. Tak. Właśnie o to chodzi, nie rozumiemy, ale powinniśmy, ale to jest do przewidzenia.
Tak, tak jak Pani tak. mówi, tak. Nasz byt od tego zależy, że w końcu będziemy rozumieli
musimy.
Na przykład Ukraińców do końca. Prawda?
Oczywiście, ale spróbujmy poznać. Dlatego też każdy jest jakiś, każdy jest inny i dlatego tak trudno nam się bardzo często dogadać.
Rozumiem, tutaj była... Wracamy do pytań w tej chwili.
Radykalizacja, to chyba tak.
Mówiliśmy o przenosinach, też już mówiliśmy, tak?
Tak, to troszkę w dół.
Tam by, oczywiście tydzień temu mówiło, że ale szkoda, że pana ambasadora Jerzego będzie, tak, no, też, no proszę państwa, zdarzają, to nam troszkę je przewinęło za szybko.
Tak, bardzo dużo, szanowni państwo, tych pytań, tak. Natomiast jak widzicie, Bliski Wschód jest trudny, nie jest jednorodny, on nie jest hermetyczny. Bliski Wschód ma bardzo dużo odcieni szarości. Żaden kraj arabski nie jest taki sam. To, że ja czasem mówię o Libii i czasem przeskakuję na Irak, to są dwa różne kraje. Tak, to są Arabowie. Ale oni mają inny kod kulturowy. I tutaj Państwu też polecam, jeżeli Państwo chcecie chociaż trochę zrozumieć ten świat, zacznijcie od społeczeństwa, zacznijcie od filmów arabskich. Trzeba zrozumieć, z czego Arabowie się śmieją, w jaki sposób żartują. A platform streamingowych mamy mnóstwo i ja zawsze moim studentom polecam, zacznijcie od filmów. Jeżeli zobaczycie, z czego politycznie się śmieją, jakie dramaty przeżywają, to wtedy pomału zaczniecie wchodzić w te buty, jeżeli naprawdę Wam na tym zależy. Na to trzeba poświęcić sporo czasu i mieć sobie tą chęć poznawania. No i wtedy, że tak powiem, o tutaj kwestie i radykalizacji, i migracji, ich będzie bardzo dużo. I chyba taka teza, konkluzja, że szanowni Państwo, kiedyś Bliski Wschód był tam, dziś Bliski Wschód jest też tu. Nie trzeba się go uczyć. I nie mamy na to żadnego wpływu.
Nie mamy. A proszę mi powiedzieć jeszcze, wracając do tego odczucia takiego kulturowego, czyli Pani mówiła, prawda, o tej historii, która jest na Arabskiej ulicy, prawda, imperium.
Tak.
Czy czy Rekonkwista i w ogóle to, że jeszcze Kordoba i tak dalej, czy też to jest pamiętane?
El Andaluzija, na pewno w narracji terrorystycznej, to jest straszne. Natomiast powiem w ten sposób, tak, z nostalgią.
Nostalgia.
Z nostalgią, z historią, z dziełami sztuki, Ibn Khaldun tutaj, że tak powiem, postacie, które podróżnicy, filozofowie,
Pani,
historycy.
Proszę mi powiedzieć, bo tak, mówi Pani poczucie dzieła sztuki, prawda? No,
Arabowie są bardzo wyczuleni, bardzo wrażliwi, jeżeli chodzi na... Mówimy oczywiście też o grupie, która jest wykształcona.
Ale no bo jeszcze ten skrajny radykalizm no, właściwie niszczy, każe niszczyć prawda, dzieła sztuki. Prawda?
Tabula rasa.
Tabula rasa musi być.
Tabula rasa,
jak to się tak w razie składa? No bo już mamy tę tradycję, prawda, że całe tam tradycje, ten dziedzictwo greckie zostało zachowane przecież przez Arabów. Tak. Prawda? I
liczę na to, że jednak jak te organizacje terrorystyczne niszczyły, to tak naprawdę sprzedawały. Bardzo po cichu to powiem publicznie. Na to liczę.
Na to.
I zarabiały, to było jedno z motywów finansowych. Ja myślę, że my
to
możemy...
To dziedzictwo gdzieś tam jest zachowane.
Jest i liczę na to, że ktoś je kupił i ktoś je ma. Były też takie... Ja też bardzo długo mogę o tym mówić. Natomiast proszę pamiętać, że organizacje terrorystyczne się finansują. Organizacje terrorystyczne jest to ułamek społeczeństwa. Organizacje terrorystyczne chcą kasy. Ich nie interesuje sztuka, literatura, polityka. One działają na określonych zasadach. Więc jest 99% społeczeństwa i nawet nie 1% ten terrorystyczny, ale my o tym niecałym 1% słyszymy i to jest w tym wszystkim najgorsze. I ich to zupełnie nie interesuje, no ale też po cichu liczę, że ktoś to gdzieś kupił. Trzymam kciuki i mam nadzieję, że tak było. Ale proszę pamiętać, nie ma też... Taktycznie wracamy do kwestii militarnej. Nie ma nic bardziej mądrzejszego niż zniszczyć całą historię o tym, co kiedyś było. I wykształcić ludzi na nowo. To robiło Daesh. No, i dalej
jest,
robi.
To jest marzenie wielu dyktatorów.
Dyktatorów, organizacji.
To było marzenie stworzenia człowieka sowieckiego, prawda? W całym bloku przecież...
Tak,
byłem wychowany przecież pod propagandą. Oczywiście ona potem odeszła, prawda?
Tak.
Więc to jest marzenie chyba od początku chyba ludzkości, że stworzymy naszego człowieka.
Tak, i że tak powiem, w sytuacji konfliktów, właśnie problemów ekonomicznych jest to i skonfliktowanych terenów, proszę zobaczyć, organizacje terrorystyczne zajmują miejsca tam, gdzie jest najwięcej konfliktów politycznych. One nie robią sobie ośrodka
tam,
albo bazy.
Tak?
Tam, gdzie jest stabilność, to jest naturalne. I znowu mam wrażenie, że znowu wracamy i to wszystko już żeśmy kiedyś powiedzieli, to wszystko jest jasne. Okazuje się, że nie. I że znowu na nowo musimy odgrzewać pewne tematy, żeby wytłumaczyć, jaka jest trajektoria, jakie są zmiany, że 20 lat było tak, później te organizacje się tam zewoluowały, przetransformowały. Teraz narracja jest ich trochę inna. I obawiam się tego, co będzie zaraz, za jakiś czas, bo to wszystko wraca. I każda organizacja jest dużo silniejsza, dużo bardziej brutalna. Ona ma podnieść poziom nas, widzów, poziom adrenaliny do maksimum.
Na niepubliczne, główne,
była dekapitacja, ale co będzie kolejne? Nie chcę nawet o tym myśleć.
Tak.
Ale proszę pamiętać, że im więcej skonfliktowanych krajów, tym więcej możliwości tutaj na zarabianie.
Tutaj wchodzi, pan pyta, czy w ogóle ten rzymski salut, czy w ogóle to, co mamy w Europie, prawda, trzecią Rzeszę i Holokaust, czy w ogóle na Bliskim Wschodzie.
W ogóle to się nie odbiło.
To się w ogóle,
nie odbiło,
prawda,
szanowni państwo. Bardzo często rzeczy, o których my myślimy, ja też będę patrzeć na kolejne pytania.
To jest troszkę buta zachodu. Że
trochę, że my myślimy, że to kogoś tam interesuje.
Tak.
Zupełnie nie, ja nie znalazłam
nie interesuje
żadnego
nikogo
materiału.
W Chinach nie interesuje nikogo, proszę państwa, w Indiach.
Proszę pamiętać, że my jesteśmy, tak powiem, że tymi skrolującymi bardzo często. Tak, ten świat też skroluje, tylko trochę co innego. Niekoniecznie politykę. Polityka nie jest w tej optyce. Dobra, zobaczymy ciąg dalszy.
Tu jest pytanie było o tym, czy komentuje pani politykę Polski względem lokowania produkcji broni na zachód od Renu?
To zupełnie, że tak powiem,
powiem. Nie mój
temat, szanowni państwo.
Proszę państwa, jest tak, że my po prostu nasz przemysł obronny jest w takim stanie, że po prostu my nie jesteśmy w stanie. Z wielu względów to jest w ogóle osobna rozmowa, ale z wielu względów po prostu nie mamy takiej wydajności, żeby tutaj więcej produkować niż produkujemy, tak?
Tak.
Irak miał armię, która mogłaby ewentualnie zagrozić państwu w Palestynie. Czy możliwe jest, że jakiś tamtejszy lobbysta dołożył kilka groszy do puli frakcji wojny? Ja już nie pamiętam, jaka była polityka Saddama Husseina, jeśli chodzi o Palestynę. Bo armia była, prawda? Armia została całkowicie
No tak.
rozbita, prawda? I...
No i w zasadzie to pozostało w gestii historii tak naprawdę.
A.
Możemy gdybać, co by było, gdyby.
To był
Natomiast
zresztą podobno
kto jest
błąd, że ta armia została rozbita. Że...
rozbita, natomiast no z tej armii, też Saddama Husajna, no właśnie pokłosiem wyszkolenia tej armii są niektóre z organizacji, które tam teraz działają i walczą o wpływy, tak? Natomiast tutaj ta perspektywa Palestyny, szanowni państwo, to jest już, że tak powiem, zastanawianie się, co by było, gdyby. I tak samo jak tutaj dziękuję bardzo i dziękujemy za te tezy i wypowiedzenia, bo ich jest bardzo, bardzo dużo. Więc tutaj oczywiście kwestia Iran-USA, zaostrzenie relacji. Myślę, że się odniosłam się już do tych wypowiedzi. I tu państwo jesteście ukontentowani, tak?
Pani Karolinska by wnikiem, to zobaczymy, prawda? Tak, tutaj dużo się mówi o niechęci, o niewyjonie MENA, no to już mówiliśmy o tym.
Tak,
rozumiem,
tak.
Niechęci wobec Zachodu. Czy to prawda, że kiedyś dżihad oznaczał wewnętrzną walkę ze swoimi osobistymi słabościami, a nie przemoc wobec
Nie
sąsiadów?
Kiedyś, ale dalej oznacza.
Dalej
Mamy
oznacza.
Do czynienia z małym i dużym dżihadem i ta walka ze swoimi słabościami, zawsze tłumaczę studentów, to jest to, żeby starać się być lepszym człowiekiem. Mamy dwa rozumienia dżihadu.
I pracuj nad sobą.
Pracuj nad sobą. Nie sięgaj po używki. Już jest bycie w trakcie dżihadu. Można prowadzić właśnie dżihad samym sobą, czyli starać się nie dopuszczać albo pewnych złych myśli, albo nie spożywać na przykład alkoholu. Już można wewnętrzny dżihad w ten sposób prowadzić. Natomiast uważam, że słowo dżihad ma też taką nomenklaturę i bardzo dobrze brzmi i zrobiło gigantyczną karierę. I w pewnym sensie stało się synonimem terrorystów, a tak naprawdę zostało skradzione tej narracji, która powinna być jako poprawnie interpretowana i jest wykorzystywana.
Czyli
zresztą
w zasadzie chrześcijanin też ma takie narzucone, prawda, że masz być dobrym człowiekiem, prawda?
Oczywiście,
pomagać
jak to
innym,
nazwiemy, nie ma to najmniejszego
też, każdy
znaczenia.
Chrześcijanin powinien prowadzić dżihad. Tak
Nawet jak powiem, że jesteśmy właśnie w trakcie dżihadu informacyjnego, to też będzie prawda. Edukacyjnego. Edukacyjnego.
Znaczy, staramy się mówić prawdę. Tak,
staramy się. Tak, nie, staramy się nie, przekazywać,
ja
walczyć, że tak
ja
powiem.
Mówię, dlaczego staramy się, bo tak. Nigdy nie jestem, do końca jestem pewien, czy to, co mój mózg mi przetwarza, czy ja potem mówię, że to jest, czy to jest
Na pewno walczymy z tym, że słyszymy bardzo dużo różnych teorii i ja walczę ze sobą, żeby nie opowiedzieć Państwu o nich wszystkich.
Tak.
To na pewno.
I nie prowadzić Państwa w błąd w
tak,
żaden sposób.
Bardzo staram się też dobierać słowa.
Tak.
Natomiast...
I nikogo nie urazić też i tak,
oczywiście.
I tak dalej.
Oczywiście.
Tutaj mamy dyskusję pomiędzy państwem.
Tak, Irańczycy nie są,
nie są Arabami,
nigdy nie byli, szanowni państwo. Nie wszystkie, może tak, nie każdy.
To dobrze, to w takim razie spróbujmy tak powiedzieć, że muzułmanie to są nie tylko Arabowie, prawda?
Szanowni państwo, najwięcej muzułmanów żyje w Indonezji. Indonezja tak. To nie są Arabowie.
No nie są,
Irańczycy. Persowie. Spuścizna z starożytnej Persji, to nie są Arabowie.
Czy oni mają poczucie tej starożytnej...
O, gigantyczne.
Gigantyczne.
Gigantyczne. Od Persepolis, czy oczywiście tych wszystkich kolebek cywilizacji. Kolebek, no się już teraz tutaj państwo pewnie wychwycicie, czy były dobrze, czy źle.
Nie.
Natomiast proszę pamiętać, i najbardziej, i też jak rozmawiacie, czy prowadzicie dyskusję, że tak powiem, z Irańczykami, dlatego też Irańczycy tak kochają Egipcjan. Uważają, że w kontekście historii do starożytności to są jedyni Arabowie.
To są jedyni.
To jedyni, z którymi tak naprawdę to
warto,
jest ten poziom, z którymi
tak.
warto...
Czy Kleopatra jeszcze tam, prawda?
Tu starożytność, tu przepraszam, że tak lekko, nie są Arabami tak samo. Jak Turcy nie są Arabami, są muzułmanami. Albańczycy są muzułmanami, nie są Arabami. Arab może być chrześcijaninem, może być koptem, może być jazydem, może być manadyjczykiem. Tych odmienności jest, dlatego powiedziałam Państwu i bardzo też zwracam na to uwagę, tych kolorów, odmienności, religii, grup jest tak dużo, że moglibyśmy się spotkać na oddzielne spotkanie i przejść sobie i sobie opowiedzieć, bo niektórzy będą nawet obrażeni, jeżeli się ich nazwie w określony sposób, bo uważają się na przykład tylko za Berberów, czyli za Amazi, za ludzi wolnych i uważają, że nie są ani Arabami, są muzułmanami, ale wolą być nazywani tylko tak. Mamy Beduinów, którzy są Arabami, no ale Irańczycy, tak jak Pakistańczycy, Afgańczycy, to nie Arabowie. Nie.
Nie. Tak.
Nie.
Tak, myślę,
tak.
że to jest
tak.
dla państwa naszych
ludzi,
to jest
tak.
oczywiste, ale
na wszelki wypadek.
Na wszelki wypadek to przypomnieliśmy. Tutaj pan Tomasz Kucuba nam zwraca uwagę islam szyicki, a islam sunnicki. Mogłaby pani coś...
To zupełnie dwie różne... Pan tutaj pisze, że wcale nie jest taki zamordystyczny,
jest bardziej liberalny jak sunnicki.
Powiem w ten sposób, żadnego bym nie nazwała zamordystycznym, to znaczy w ten sposób, że my bardzo dokonujemy łatwo takiego uproszczenia, że ten jest ostrzejszy, ten jest łatwiejszy, bo my lubimy proste wyjaśnienia, tak. Że ten jest łatwiejszy, ten jest mniejszy. Większość krajów arabskich, większość jest sunnicka, czyli cała Afryka Północna w większości jest sunnicka. Patrząc na Bliski Wschód, szyicki jest Irak, Karbala, święte miejsca, pielgrzymki, ja tak skaczę, jest szyicki Bahrajn, jest szyicki. I dalej, patrząc na kwestie wyznawanej religii, muzułmanie to właśnie Irańczycy, nie Arabowie, tutaj mamy szyitów, no i różne odłamy w różnych miejscach, chociażby tak jakby Pakistan i Indie. Arabia Saudyjska, szanowni państwo, tylko i wyłącznie sunnicka, tam są święte miejsca, tam urodził się prorok, Mekka, Medyna, dlatego też Arabia Saudyjska ma takie poczucie, że na jej terytorium jest sercem świata islamu. To tam turystyka pielgrzymkowa, to tam pielgrzymki, tam hadż, tam odpowiedzialność. I dlatego też Saudowie mają takie poczucie, że oni niosą ten kaganek tylko religijności, ale tej nowoczesności, które łączą z religią. I to jest niezwykle fascynujące, ale też myślę, że to jest opowieść na kolejne spotkanie, jak łączą nowoczesność, technologię z kulturą, tradycją i bycia właśnie siewcą tego takim, praworządności muzułmańskiej. Tak, więc to jest niezwykle istotne. A ci są ostrzejsi, czy nie? No to tak, szanowni państwo, to bardziej prawosławni, czy bardziej katolicy? Kto jest lżejszy, ostrzejszy? Tak. No, uważałabym z tymi, bardzo trudno mi się wypowiedzieć.
A proszę mi powiedzieć, jak są postrzegane w krajach muzułmańskich, czy arabskich, muzułmańskich, arabskich, prawa kobiet? Bo tutaj wspomnieliśmy, prawda, o tej Arabii Saudyjskiej, prawda, o tej liberalizacji, bo kobiety mogą prowadzić samochody, mogą siedzieć w sali. Tak, bo czy to narzucanie praw kobiet jest uważane, że to jest jakiś sposób na wyrugowanie islamu przez Zachód? Czy...
Znaczy to tak, Zachód tutaj nie ma nic do rzeczy. To jest oczywiście kolejne znowu spotkanie, znowu puszka Pandory kolejna. W każdym kraju jest inaczej.
Zacznijmy wstępnie, a potem...
Tak, właśnie, w każdym kraju jest inaczej i powiem tak, był to pewien temat newsowy dla Zachodu w Arabii Saudyjskiej w 2018 roku, teraz jest normalnością. Teraz jest normalnością, nikt na ten temat nie debatuje, nie dyskutuje. Jest na pewno duży nacisk organizacji zachodnich organizacji praw człowieka w kontekście przetrzymywanych kobiet, które łamią pewne, są orędowniczkami wolności, demokracji są na przykład zatrzymywane, wsadzane do więzienia. To jest temat, który się dzieje. Natomiast proszę pamiętać, rozmawiamy o nim tu, tam się o nim nie rozmawia. Tego praktycznie nie ma, no bo to też system władzy narzuca pewne rzeczy. A proszę pamiętać, że jest kolektywizm. To nie jest tak, że ja, Magdalena, powiem państwu coś i mogę powiedzieć wszystko, co mi ślina przyniesie na język. Nie, ja mam ze sobą rodzinę. Jeżeli powiem w świecie arabskim coś, co nie pasuje do linii władzy, to nie tylko ja spotkam się z konsekwencjami, ale 300-400 osób mojej rodziny. Proszę o tym w ten sposób pamiętać.
300?
No hipotetycznie, bo te rodziny są bardzo duże. Cała albo i więcej. Proszę pamiętać, że to są duże rodziny. Dlatego też na pewne tematy się nie rozmawia. Na Zachodzie rozmawia się na każdy temat, tam niekoniecznie. No i dlatego świat jest piękny i różnorodny. Natomiast co jest dobre, co jest złe, nie do końca to jest mi oceniać.
Rozumiem, że jak jesteśmy, pojedziemy kogoś odwiedzić, nie musimy być bardzo wyczuleni na to, że...
Proszę nie pouczać. To jest przede wszystkim nie szkodzić i nie pouczać.
To niegrzeczne jest w ogóle, tak?
To jest w ogóle niegrzeczne, chodzi o kwestię tak, po prostu takiego savoir-vivre społecznego. Nie chcemy nikogo ranić. Natomiast proszę pamiętać, że zobaczymy dziewczyny w krótkich spódnicach, zobaczymy dziewczyny w bikini, które będą Arabkami i muzułmankami. Zobaczymy kobiety, które w całości zasłonięte w burkini, to jest odpowiednik bikini, burkini, wchodzą do wody i się nie rozbierają. Są kobiety, które w ogóle nie wejdą do wody, kiedy zobaczą mężczyzn obok. W niektórych krajach baseny są dzielone na męskie i damskie, a niektóre są otwarte. To wszystko jest bardzo zróżnicowane i ja nie mogę teraz wrzucić do jednego worka, bo inaczej to wygląda w Egipcie, w Tunezji, inaczej w Libii, inaczej w Algierii, inaczej w Maroku, inaczej w Iraku i tak dalej, i tak dalej.
Reza Pahlavi był przychylny Izraelowi i współpracował z Izraelem. Do tej pory istnieje rurociąg w Izraelu. Ja nie pamiętam, jakie były straszne, prawdę
Ja też
mówiąc.
nie.
Przypuszczam, że mógł
Ja
być.
też tutaj, tak.
Ale to można historycznie by zobaczyć.
Tak, zobaczymy, co przyniesie wizyta. Tak, zobaczymy tutaj.
Nie chce Egipt Gazańczyków. No, czy
No to
tam, czy
rozmawialiśmy, tak.
rozmawialiśmy o tym, tak? Nikt nie wygrał w Afganistanie, tak się nie rozwiąże konfliktów na Bliskim Wschodzie.
Tak, 20 lat, ja nazywam to niestety eksperymentem. Eksperymentem, który ma różne strony, i to jest znowu na Afganistan. Moglibyśmy się też oddzielnie spotkać, Szanowni Państwo. Też no,
Tak,
rozmawiamy na różne
tak.
tematy. Szanowni Państwo, pokazaliśmy ludziom przez 2 dekady, że kobiety mogą chodzić do szkół, że mogą się kształcić. A później w sekundę im to zabraliśmy. Taką mam konstatację Afganistanu. Z drugiej strony, polskiej, wyszkoliliśmy się, zbroiliśmy się, sprawdziliśmy się w obcym terytorium. Polska armia wykonała niezwykły krok do przodu dzięki aktywności i obecności i sprawdzenia się w obcym teatrze działań wojennych w Iraku i w Afganistanie.
Łącznie z butami.
Łącznie z butami,
Tak.
ze wszystkim. Więc powiem Państwu, wszystko, medal ma 2 strony, to jest bardzo, bardzo trudne, ale ja się tutaj z tym zgodzę. Na pewno kwestia podporządkowania i nuty zachodniej w kraju, którego nie do końca się rozumie, nie jest dobrą drogą, to z pewnością.
Czy tunele w Strefie Gazy są tuneli kopane w Wietnamie? Nie umiem tutaj się do tego odnieść. Myślę, że jest troszkę inna. Gaza jest tak zabudowana, że te tunele
Dokładnie.
są pod budynkami
Są pod
mieszkań.
budynkami, są absolutnie wszędzie,
Tak, a
więc...
tunele w Wietnamie były jednak
Tak, tak. Tak, 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 tak.
w różnych
Tutaj,
miejscach.
dokładnie, tutaj też na pytanie, kto rządzi w Libii, Szanowni Państwo. Puszkę Pandory, mamy 2 rządy, jeden w Trypolisie uznany na arenie międzynarodowej, drugi z siedzibą w Tobruku, tam jest libijska armia narodowa. Tam jest generał Hefter, tam jest armia,
tam
jest z Rosją.
Przenieśli.
Właśnie tam się Rosjanie przynieśli, tak, to jest bardzo ważne. Przepłynęli z Tartusu syryjskiego na początek na granicę egipsko-libijską, przenieśli się do Libii, okolice właśnie wschodu i dalej się przenieśli, bo zrobili bazę ze starej bazy lotniczej na południu, na pustyni. 2 rządy nie lubiące się, zwalczające się. No i właśnie, czy Polska posiada polską ambasadę? Na pewno, Szanowni Państwo, jest przedstawicielstwo, natomiast jakakolwiek aktywność, w tym misja EUBOM działa z Tunisu i działa z Tunezji. Natomiast pozdrawiamy tych, którzy są w Trypolisie i są z Polski i może nas teraz oglądają. Dobra.
No tutaj Państwo podpowiadają, że ma ambasadę w Libii. Na razie w Tunisie to pani powiedziała.
Tak, 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 dokładnie. Nie ambasador,
to
dokładnie.
Jest taka praktyka, że po prostu
Tak, dokładnie.
Jest ambasador w jednym
Oczywiście.
Kraju, może mieć...
Dokładnie tak, czyli tutaj tak, charge d'affaires.
Tutaj jest ocena, że Netanjahu przekroczył granicę obrony koniecznej, zaatakował...
No
Liban.
Tu o tym, że tak powiem, wiemy, jak
Tak,
to wygląda
tak.
i dlatego
No.
mieliśmy problem z terminologią, jak
Tak.
pewne rzeczy nazwać. Natomiast, Szanowni Państwo, co będzie dalej?
Znaczy, rozumiem, że tak strategicznie, no to na jakiś czas Izrael, można by powiedzieć, że odniósł sukces. Czy pani się zgodzi z tym? Znaczy, w sensie takim, że osłabił Iran, prawda, że Hezbollah został. Zresztą to pani mówiła, że Hezbollah został
Oczywiście
bardzo
tak, ale
osłabiony.
proszę pamiętać, że on walczy o swoje przetrwanie. Tylko dzięki przedłużającej się kampanii wojennej on tam jest i on tam trwa. Dzięki poparciu radykałów.
Tak.
Więc
znaczy, mówimy o Izraelu.
Mówimy o Izraelu i
tak.
mówimy o Netanyahu. To jest jego karta przetargowa
tak.
i on musi prowadzić tą kampanię wojenną. Natomiast kwestia jest teraz Donalda Trumpa, czy go przekona do tego, żeby jednak ten bieg wsteczny wrzucić i dotrzymać porozumienia.
Tutaj mówiliśmy, bo tu znowu jest, że do Kazachstanu można i... Tak nie, no, nie, to w ogóle
tak,
nie,
tak, tak.
nie wchodzi w grę, prawda? Tu jest dyskusja, jak zawsze, między państwem. Czy może zaraz okaże się, że Rosja przyjmie ich na granicę Białą? Nie, no, nie, nie
Nie,
przyjmie.
nie, nie,
Nie,
to już
nie.
aż tak
Nie, ale
daleko myślę, że...
Myślę, że nie i też raczej nie będzie ochotników arabskich
Tak.
w wojnie w Ukrainie. Raczej też nie. No, tu mamy dyskusję pomiędzy państwem.
Tak,
spróbujmy
widzę,
jeszcze.
że tak gorąco.
Tak jak zawsze. Jest cały czas o tym, o przyjęciu i tych ewentualnie Palestyńczyków w różnych miejscach. No tu tragedia polega na tym, że oni nie chcą,
Oni nie chcą,
prawda?
szanowni państwo.
Mówiliśmy o
Proszę sobie
przywiązaniu
pomyśleć,
do
jakby
ziemi.
nas ktoś miał przenieść.
Tak.
Czy my byśmy chcieli?
No nie wiadomo,
Nie.
gdzie być. No, tak, no przynajmniej tutaj mamy ten swój prawda, kawałek, nie wiem, sąsiadów, znam ludzi, prawda? No
Tak.
nie, no po prostu to właściwie jest
Tak.
straszne. Szok kulturowy i inny do takiego przeniesienia się. No, to musiała być jakaś ostateczna sytuacja. Tak, Rosjanie są w Afryce. Czy poznała Pani osobiście ambasadora Natkańskiego, jest pytanie.
Tak, oczywiście. Tak, jak najbardziej.
Nie, bo on jest
Tak,
takim
absolutnie.
bardzo
Bardzo.
dobrze opowiada
Tak,
historię i
wspaniale.
tak dalej.
Właśnie Tysiące jednej nocy.
Tysiąca
Tutaj
jednej
oczywiście
nocy i
Radio
tak
3,
dalej.
tak, 357, tak, polecamy. Tak.
Czyli możemy polecić
Tak, możemy,
ambasadora Natkańskiego.
absolutnie, absolutnie tak. Bardzo Państwu polecam.
Tu jest. Ktoś chce mówić, że też byli kolonizowali kraje prędzej niż Afrykę czy Azję Południową. Ja rozumiem, że to jest o Anglikach chyba, ale dobrze, to jest jakaś dyskusja między państwem
Tak.
i tutaj rozumiemy, że jesteśmy już.
Super. No myślę, że też nasze, że tak powiem, państwa wyczerpaliśmy tymi
Tak,
szczegółami, bo.
tak. No, mówiliśmy dużo o oczami Trumpa, gdzie pani powiedziała, prawda, że
Tak.
to jest biznesowe podejście, że Izrael, prawda, będzie ważny. Tak, że no, zobaczymy, jak to się
Zobaczymy. Obserwujemy, analizujemy.
obserwujemy. Bardzo Pani dziękuję za tą puszkę Pandory i w ogóle za ten
Dziękuję.
wgląd cały ten rejon, bo to był taki po prostu no, pokazanie takiego wnętrza problemów tego rejonu. Mam nadzieję, że wrócimy jeszcze, żeby
Ja również.
pogłębić niektóre tematy, już nie o
Jasne.
Trumpie, tylko o rejonie,
Bardzo
i o
dziękuję.
kulturze, i o kobietach jeszcze,
Jak
dobrze?
najbardziej.
Dobrze?
Jak najbardziej. Z
Dobrze, proszę
przyjemnością.
Państwa, więc to chyba na dzisiaj musimy
Koniec.
skończyć, tak,
Tak,
bo Pani to
tak. Myślę, że
dobrze.
wyczerpaliśmy, już nie
Tak, dobrze,
poszerzajmy tutaj, nie
dobrze.
pogłębiajmy
Chciałbym
tematu. Tak.
Państwa zaprosić na jutro na 17:30. Będę rozmawiał z Panem Jarosławem Suchoplesem o Finlandii i Europie Północnej po wejściu Szwecji i Finlandii do NATO i w ogóle tych problemach i także w kontekście tego Trumpa i tych wszystkich zmian. Także zapraszam serdecznie na jutro 17:30. A Pani
Zapraszamy.
bardzo
Bardzo
dziękuję i
dziękuję. Dziękuję
liczymy już na jeszcze.
Państwu
Dobrze.
za miłe komentarze
Tak,
również.
tak.
Dziękuję,
Tak,
dziękuję
dziękuję bardzo
ślicznie.
i do
Dziękuję.
zobaczenia. Miłego wieczoru.
Wszystkiego dobrego.